Błogosławionej nocy życzymy ojcu Witoldowi. Dziękujemy za przekazanie głosu. Rzeczywiście jesteśmy w parafii świętego Mikołaja w Końskich w kolegiacie, gdzie przeżywamy poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Misyjnego. A zatem to spotkanie wpisuje się we wczoraj przeżywaną niedzielę misyjną, w tydzień misyjny. Takie spotkanie przeżywamy już po raz 11. Będziecie moimi świadkami. To też program słowno-muzyczny, który dziś w tej kolegiacie był wystawiony przez młodzież szkolną drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej w Końskich w reżyserii księdza Michała Podsiadłego. Dzisiejszym komentatorem był ksiądz Piotr Ordowicz, a proboszczem gościnnej parafii jest ksiądz kanonik Jacek Wieczorek. Pierwszy raz jesteśmy przy stole rozmów niedokończonych, gdzie są i słodycze, i kanapki, i kawa, i herbata, i nawet jakieś słodycze, więc na pewno nie ustaniemy przy tym stole w przekazywaniu treści związanych z misjami. Będziecie moimi świadkami, mało powiedzieć, ponieważ w studiu zgromadzili się też przyjaciele księdza Marcelego Prawicy, więc o nim też będziemy chcieć powiedzieć, czekając na Państwa świadectwa odnośnie tej postaci, jak również odnośnie postaci innych misjonarzy, czy w ogóle naszego zaangażowania w misję. Razem z nami w studiu ksiądz Maciej Będziński, krajowy dyrektor papieskich dzieł misyjnych, jest z nami ksiądz Zenon Sala, misjonarz w Kamerunie w latach 2005-12, teraz proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Błogich Szlacheckich. Jest ksiądz profesor Marek Jagodziński, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej i członek zarządu Fundacji Misja i Pamięć księdza Marcelego Prawicy. Jest z nami dr Lech Lipiec, doktor nauk medycznych, wiceprezes zarządu Fundacji Misja i Pamięć, sąsiad, przyjaciel świętej pamięci księdza prałata Marcelego Prawicy, był przy jego śmierci, więc warto zostać z nami, by o tej postaci troszeczkę się dowiedzieć, by również dać o nim świadectwo, jak również o innych świętych kapłanach, misjonarzach. Przekazuję głos ojcu Kazimierzowi Szymczysze, werbiście, który jest sekretarzem Komisji Episkopatu Polskiego do spraw misji. Prosimy o kilka takich słów odnośnie statystyk misyjnych. Państwa prosimy o uwagę i cierpliwość, bo statystyki z reguły nie są miłe dla ucha, ale potrzebne dla takiej świadomości, co dzieje się w naszym Kościele, co czynimy dla misji, dla głoszenia Chrystusa.
Dziękuję ojcu Benedyktowi za udzielenie mi głosu. Witam wszystkich radiosłuchaczy i cieszę się, że w takiej sytuacji, w takim tygodniu możemy myśleć, a szczególnie modlić się i pamiętać o naszych misjonarzach. Jak ojciec wspomniał, statystyki są czasem nie bardzo komfortowe, nie bardzo radosne, tym bardziej, że ostatnie lata, ostatnie 10 lat są one raczej zniżkowe. Przyczyny są różne. Oczywiście misjonarze dochodzą do wieku emerytalnego, misjonarze wracają, misjonarze chorują, misjonarze umierają. W moim zgromadzeniu księży werbistów w czasie pandemii zmarło 40 współbraci. Także są to takie statystyki nieubłagalne, które te czasy specjalne, tak je nazwę, troszeczkę przerzedziły szeregi misjonarzy. I w mojej posłudze już od roku 2011 ten spadek jest prawie o 500 misjonarzy.
Ale to też może znaczyć, że misjonarze dobrze pracowali, są rodzime powołanie i rodzime wspólnoty zarówno zakonne, jak i wspólnoty księży diecezjalnych i sióstr zakonnych?
Tak, to jest też znak, szczególnie znak dla Afryki. Powołania w Afryce, powołania są liczne w Afryce. Oczywiście ciągle jest ta praca nad wyborem, nad sprawdzeniem, nad doborem kandydatów, ale liczbowo oczywiście, ojciec słusznie zauważył, ta liczba jest wzrostowa I to jest też dobry znak. Oczywiście to nie znaczy, że misjonarze europejscy wyjeżdżają, muszą wyjeżdżać, czy dobrze było, żeby wyjechali. Wręcz przeciwnie. Ważne jest to, aby pozostali, aby byli takimi świadkami, nawet nazwę to niemymi, po prostu będąc świadkami kapłaństwa tego europejskiego z Europy, po prostu wskazującego wzór kapłaństwa, wzór misjonarstwa. Jest to bardzo oczekiwane, bardzo chciane przez Afrykanów i stąd dobrze, że misjonarze, mimo że powołania wzrastają, decydują się na pozostanie i to jest też ważny znak. I to wskazuje również w statystykach, że od 4 lat wcześniej zawsze, gdy chodzi o liczbę misjonarzy, na pierwszym miejscu była Afryka i Madagaskar. Obecnie dominuje już Ameryka Łacińska. Także to jest też ten znak, o którym ojciec Benedykt wspomniał, że te powołania afrykańskie jakoś przychyliły w szale na to, że więcej mamy misjonarzy już teraz w Ameryce Łacińskiej, na Karaibach, w porównaniu w dawnej statystyce z Afryką i Madagaskarem. Także jest to oddźwięk oczywiście tych czasów, które wskazują na afrykańskie powołania. Będzie to zawsze wyzwanie i cieszymy się, że Afrykanie mają powołanie, wręcz przeciwnie, nawet wysyłają swoich księży jako fideidonistów do krajów afrykańskich, nawet do europejskich krajów. Stąd są to znaki nowoczesności, bardzo pozytywne w ewangelizacji i stąd cieszymy się, że taka wymiana następuje, chociaż ona będzie powolna, bo to chodzi bardziej o zakorzenienie wiary, o świadectwo wiary, bo to młode chrześcijaństwo liczące ponad 100 lat, góra 150 w Afryce, jeszcze jest takim chrześcijaństwem ciągle budującym swoje wartości, dialogującym z chrześcijaństwem i stąd ten proces jeszcze będzie trwał, ale dobrze, że powołania są takim znakiem, że ten postęp jest i że powołania afrykańskie wskazują na to, że jest to dobry prognostyk na te lata, które przed nami. A więc chodzi o polskie misjonarze. Obecna liczba z 1 października, czyli jakieś 3 tygodnie temu, to 1743 misjonarzy i misjonarek, którzy w 99 krajach posługują na wszystkich kontynentach. Wspomniałem Amerykę Łacińską, która prymuje, i Karaiby, to jest 688 misjonarzy. Niewiele mniej, ale już mniej to Afryka i Madagaskar, 673. Później Azja, 301 misjonarzy. Tutaj dominuje jeden kraj, jedyny, to jest Papua Nowa Gwinea. I później, to Oceania, przepraszam, w Azji dominuje Kazachstan, Filipiny, Japonia. I w Oceanii właśnie dominuje Papua Nowa Gwinea i tam mamy 65 misjonarzy. Ameryka Północna to 16 misjonarzy, większość pracuje w Kanadzie, na Alasce, na Bermudach i w Ameryce Północnej. Zatem tak mniej więcej wygląda statystyka ogólna obecna naszych misjonarzy, co jest takim wskaźnikiem, który realnie w miarę pokazuje naszych obecnych bohaterów misyjnych frontów, którzy starają się świadczyć o Chrystusie, być tymi świadkami i myślę, że wykonują to w miarę swoich możliwości, zadań i na pewno pięknie to czynią, będąc tymi świadkami Jezusa i poprzez wszystko, co wykonują, nie zapominają o tym, aby poprzez swoją posługę również siebie uświęcać. Zawsze jakoś zwracamy uwagę na to, przygotowaniach, aby robiąc to wszystko, co jest ważne, a więc sprawy rozwojowe, budowa kościołów, kaplic, ośrodków zdrowia, żłobków, innych specjalnych prac, które wykonują, żeby w tym wszystkim nie zapomnieć o tym, że jadą na misję, aby siebie uświęcić. Stąd zwracamy uwagę, aby innych ewangelizując siebie nie zatracili. Szczególnie w formacji tej naszej w centrum misyjnym mówimy o tym, aby będąc kiedyś w wirze tych spraw zewnętrznych, nie zapomnieli o tym, że głównym ich celem jest właśnie uświęcenie. I tutaj wtedy jako cechy do tej świętości podajemy oczywiście, co jest jakimś mianownikiem dla wszystkich misjonarzy, to jest pokora. Z pokorą muszą podchodzić do inności kultury, innego człowieka, ich wartości, bogactwa, gdy chodzi o ich historię, opowiadania, przysłowia, mądrości, które posiadają. To jest cudowna kopalnia wiedzy, którą misjonarz, gdy zdobywa, staje się bliski temu człowiekowi. Później oczywiście jest słuchanie. To słuchanie jest ciągłe. Słuchając ich życia, patrząc na ich życie, słuchając ich historii życiowych, to jest też takie ubogacanie siebie. Nie tylko dajemy im, ale też misjonarze otrzymują od tych ludzi innych kultur. I ta różnica kulturowa jest też bardzo ważna, aby czerpać to, co jest ewangelizacyjne, to, co jest jakoś kompatybilne z chrześcijaństwem. I w końcu ostateczną drogą do tej świętości misjonarskiej to oczywiście jest posługa, ofiara z siebie aż do końca, tak to nazwę. I to mamy przykłady. Będzie dzisiaj wspaniała historia ojca Marcelego. To jest też cudowna postać, która pomoże nam zrozumieć, że jego posługą była też posługa zdobycia świętości, być świętym poprzez wszystko, co czynił. Także misjonarze, będąc na tych misjach, w tych kontynentach i krajach, rzeczywiście często trudno im znaleźć się w tym środowisku, ale to, co ich łączy, mimo że dzieli ich wszystko, kolor skóry, mądrość, głupota, ale łączy ich człowieczeństwo. To jest chyba najpiękniejsze, że wspólnie, mianownikiem wspólnym misjonarstwa, misjonarzy i tych, którzy z nimi żyją, którzy czekają na nich, to jest właśnie bycie człowiekiem i ten dar i skarb jest wspólny.
Ojciec Kazimierz Szymczycha-Werbisa, sekretarz Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, 1743 polskich misjonarzy i misjonarek służy Kościołowi w 99 krajach misyjnych świata. Oczywiście nie będziemy tutaj mówić, które kraje są misyjne, a które nie są, ale to są te kraje, gdzie głosi się misja Ad Gentes. I jeżeli często słyszymy modlitwę o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, to 1743 z kościoła nad Wisłą, kościoła w Polsce, usłyszało to powołanie i głosi Jezusa Chrystusa. Z naszego doświadczenia, z kościoła, który zapoczątkował tu swoją żywotność w 1966 roku, ale też stają się ambasadorami naszej ojczyzny, naszego patriotyzmu, naszej miłości do Boga, Kościoła i ojczyzna. Zatem pozdrawiamy ich, jeżeli nas słuchają, a jednocześnie tych wszystkich, których reprezentują i tych, którzy o nich pamiętają, bo to są często rodzice, rodzeństwo, rodzina, jacyś przyjaciele, koledzy ze szkolnej ławki, którzy pamiętają o misjonarzach. Jeżeli misjonarz przyjeżdża, to nie tylko ma wsparcie w sekretariacie Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, ale najczęściej ma u swoich bliskich i przyjaciół, a zatem dzisiaj ich gorąco serdecznie pozdrawiam. Papieskie dzieła misyjne, krajowy dyrektor pochodzi z tych ziem, ksiądz Maciej Będziński.
Kłaniam się.
Kłaniamy się nisko.
Tak, to jest moja diecezja rodzinna, diecezja radomska. Ten temat mi jest bardzo bliski, temat papieskich dzieł misyjnych i działalności misyjnej Kościoła, ale też i taka ogromna radość, że ta sprawa misji, przede wszystkim sprawa Kościoła, to łączy, bo teraz sobie tak uświadamiam, że przy jednym stole siedzę z moim księdzem profesorem, księdzem Markiem Jagodzińskim, siedzę z przyjacielem z seminarium, księdzem Zenonem i tutaj ojciec Kazimierz Szymczycha, z którym teraz współpracuję. I to wszystko wokół tematu misyjności Kościoła.
I ta plebania też jest księdzem, o nie obca.
Jestem tu pierwszy raz. Jestem tu pierwszy raz, bardzo często przejeżdżałem przez Końskie, ale jestem tu pierwszy raz w kolegiacie, w cudownym miejscu, które gdzieś zawsze brzmiało w moich uszach i w moim sercu z opowiadań o księdzu Marcelim, o księdzu prałacie Marcelim, bo z parafii, małej parafii, której pochodzę, świętej pamięci mój proboszcz, wychowawca, byli razem na wikariacie z ojcem Marcelim. I te historie o Marcelim, jak byłem małym ministrantem, zawsze wysłuchiwałem. Czasem dostawaliśmy pocztówkę z hipopotamem, ale tak sobie marzyłem i głośno marzyłem czasem na modlitwie, że kiedyś chciałbym odwiedzić ojca Marcelego.
A czym zajmuje się Krajowy Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych?
Teraz dyrektor zajmuje się przede wszystkim budzeniem do misji i tym się zajmują...
Zegarek dosyć duży, więc jest czym budzić.
I nie wiem, czy to jest odpowiednia pora do budzenia, ale rzeczywiście papieskie dzieła misyjne nazywane są też takim budzikiem i papież Franciszek daje nam w tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Misyjny taki mandat i taką zachętę, że miłość Chrystusa przynagla nas, że mamy nastawać w porę i nie w porę i mamy być przede wszystkim świadkami. I papieskie dzieła misyjne próbują to przekuć na co dzień, nie tylko w niedzielę misyjną, ale przez 365 dni przypominać o tym, że wszyscy jesteśmy misjonarzami, uczniami misjonarzami, czyli tymi, którzy na mocy chrztu idą za Chrystusem, słuchają Go i przede wszystkim głoszą Ewangelię swoim świadectwem.
Księże dyrektorze, jak odklepać to, co jest tak oklepane, że wszyscy jesteśmy misjonarzami?
I już to tłumaczę, bo nam się wydaje, że misjonarzem może być tylko ten, kto należy do zakonu zgromadzenia misyjnego lub ten, kto pracuje na misjach. I tu musielibyśmy zrobić takie rozgraniczenie, bo wszyscy jesteśmy powołani do świętości, do nawrócenia i wszyscy jesteśmy powołani do misji, a niektórzy tylko spełniają to powołanie. 1743 polskich misjonarzy spełnia to powołanie swoje na sposób misjonarski, czyli wyjeżdżają ze swojego zgromadzenia, wyjeżdżają ze swojej diecezji, aby w innym miejscu głosić Chrystusa. A zatem misyjność każdego z nas to jest świadomość, co daje mi Chrzest Święty. Chrzest Święty daje mi udział w misji Jezusa Chrystusa. Jak w 2020 roku w orędziu na Światowy Dzień Misyjny powiedział, napisał do nas papież Franciszek, że Jezus Chrystus jest misjonarzem Boga Ojca. Jezus Chrystus sam jest misją i na tyle, na ile my wchodzimy w relacje z Jezusem Chrystusem, jesteśmy misjonarzami. A dokładnie z wykładu z dogmatyki każdy z nas może powtórzyć, że ta misja i to posłanie płynące z Trójcy Świętej realizuje się w Kościele. Na ile jestem na modlitwie złączony z Jezusem, na ile poznaję Jezusa, na ile żyję Słowem Bożym, jestem misjonarzem. I niedziela misyjna przypomina nam, że każdy z sakramentów jest sakramentem misyjnym. I chrzest, i Eucharystia, i bierzmowanie, które jest pełnią darów Ducha Świętego, jest tym sakramentem misyjnym. Każdy z nas realizuje swoje powołanie w Kościele, jako małżonek, jako wdowa, jako wdowiec, jako student. I to jest jego miejsce, jego czas, gdzie Chrystus mówi, jesteś mi tu potrzebny. Nie jako ten, który dużo mówi, tylko ten, który o mnie świadczy swoją obecnością.
Mam już świadomość, co znaczy być misjonarzem. Jak teraz to zrealizować w praktyce?
Proszę Ojca, drodzy...
W różnych zawodach, w różnych sytuacjach życiowych, na chodniku, w sklepie, w szkole, w szpitalu, na ulicy, na cmentarzu.
Współpraca misyjna i ta głęboka świadomość, którą mamy, ona się realizuje chociażby w małżeństwie. Przecież pierwszymi misjonarzami dla dzieci są rodzice, to oni uczą znaku krzyża, to oni odpowiadają na trudne pytania, co to znaczy, że Pan Bóg jest, ale Go nie widzimy, albo jak wyglądają aniołowie, albo jak to będzie, jak się spotkamy z Panem Jezusem. Oni są pierwszymi teologami. I myślę, że sakrament nas umacnia i sprawia, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć dzieciom i jesteśmy w stanie im dać świadectwo. Nie na mocy skończonych studiów, nie na mocy skończonej szkoły, tylko na tyle, na ile swoim sercem jesteśmy przy Panu Bogu jako rodzice i potrafimy to przekazać moim dzieciom. Ja tutaj chylę czoło i przypuszczam, że słuchają mnie moi rodzice i wiem, że oni studiów nie skończyli, ale nas, swoich synów, wychowali najlepiej jak potrafili i zrobili to w myśl Pana Boga i dobroci do drugiego człowieka. Jeśli ktoś jest swoje teraz powołanie przeżywa we wdowieństwie, ten czas jest zaznaczony w Piśmie Świętym, że jest to czas potrzebny Kościołowi. Tyle jest osób, które mogą się zaangażować w katechezę przy parafii, w wydawanie chociażby opiekę nad biblioteką parafialną, czy wydawanie jakichś pozycji książkowych, jeśli to są nauczyciele, czy nauczyciele akademicy, to może służyć ewangelizacji. Ktoś, kto na przykład przez lata pracował jako tłumacz języka, może się zaangażować, żeby służyć chociażby tłumacząc teksty liturgiczne, które posłużą misjonarzom. Dzieci są misjonarzami dla rodziców. Tak jak błogosławiony Carlo Acutis był misjonarzem dla swoich rówieśników i dla swoich rodziców, ilu mamy wspaniałych dzieciaków, które przygotowują się do pierwszej komunii świętej, słyszą o misjach, wracają do domu i mama albo tata pyta, a co ty za kolorowy różaniec przyniosłeś? To nie jest kolorowy różaniec, to jest różaniec z kolorami kontynentów, a ty, mamo albo tato, nie wiesz, że Afryka jest zielona, Ameryka czerwona i tak dalej.
I rodzice liczą, czy jest 5 czy 6 kolorów.
No i czy rzeczywiście mogą się też pokłócić, czy Afryka jest czarna, czy zielona. I też to jest genialne. I papieskie dzieła misyjne, które od 100 lat są papieskie, na papieskie dzieło rozkrzewiania wiary Piotra Apostoła i dzieło misyjne dzieci od 100 lat ma ten przydomek papieski, należy do papieża, realizuje swój charyzmat w sposób powszechny. My jesteśmy po to, żeby przede wszystkim modlitwą, formacją, ale też i pomocą materialną wspierać tych, o których może inni zapomnieli, albo są wspólnoty parafialne, które są bardzo biedne, albo wspólnoty, które są na terenach prześladowanych. Papieskie dzieła misyjne należą do papieża i budzą do przekonania, że każdy jest misjonarzem.
Krajowy dyrektor papieskich dzieł misyjnych, ksiądz Maciej Będziński. Będziecie moimi świadkami. To temat, który dziś podejmujemy w rozmowach niedokończonych. Jest z nami ksiądz Zenon Sala. Spoglądam na księdza Zenona. Nie wygląda na tego, który byłby święcony w 2005 roku, ale w Kamerunie był misjonarzem od 2005 do 2012, teraz proboszczem w parafii. Księże proboszczu, kilka słów o swoim kapłaństwie, o swojej drodze. Jak to się stało, że ksiądz wyruszył do Kamerunu, że znowu wrócił? I co to znaczy być misjonarzem w Kamerunie, a co to znaczy być misjonarzem w Polsce, zwłaszcza teraz jako proboszcz?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Otóż powołanie, które dojrzewało we mnie, powołanie misyjne, rozpoczęło się jeszcze w szkole średniej, kiedy chodziłem na katechezę do księży Palotynów w Radomiu. I tam poznałem jednego z największych misjonarzy, również dla dzisiejszego świata, ojca Damiana de Wester. Po obejrzeniu tego filmu zapragnąłem być misjonarzem, ale nie byłem na to gotowy. Dojrzewałem przez wiele lat. Przeszedłem przez wiele szkół, które szkół życia, tak powiem, krótko. Przeszedłem też przez zgromadzenia zakonne, w których można powiedzieć, które wypracowały we mnie też ducha misyjnego i jeszcze bardziej obudziły we mnie ducha misyjnego i zapaliły we mnie ducha misyjnego, i to dzięki właśnie tym zgromadzeniom. Tam doświadczyłem takiego, można powiedzieć, spojrzenia Pana Boga, które obudziło we mnie odwagę, żeby zgłosić się do przełożonego i poprosić o wyjazd na misję. Ale przełożony w pierwszej momencie odpowiedział, że braci zakonnych już mamy dosyć na misjach. Byłem bratem szkół chrześcijańskich wtedy i że na misjach potrzebni są kapłani. To następne wezwanie, kiedy się jest przełożonym we wspólnocie, zakonnikiem o 15-letnim stażem i trzeba podjąć decyzję, co zrobić z tym powołaniem, które jest już gdzieś tam się tli, może nie tli, już jest dobrze rozpalone. Na szczęście znalazł się ojciec duchowny, który zawsze jest u mnie pod ręką, który powiedział, że jeżeli to jest sprawa Boża, żebym poczekał jeszcze rok. I po roku czasu, kiedy się zwróciłem do ojca właśnie duchownego, że mam nadal takie pragnienie wyjazdu na misję, można powiedzieć, że podpowiedział mi, że to już ja sam muszę dokonać wyboru. Krótko mówiąc, zgłosiłem się do księdza biskupa, najpierw do księdza arcybiskupa, dzisiejszego arcybiskupa Częstochowy, księdza rektora Wacława Depo, o przyjęcie do seminarium w mojej rodzinnej diecezji w Radomiu. Ksiądz rektor odesłał
mnie. Miał ksiądz wtedy ile lat?
Już miałem 35.
35.
Tak. Wtedy już miałem 35 lat i zgłosiłem się do księdza biskupa Edwarda Materskiego. Ksiądz biskup Materski odesłał mnie do księdza rektora. Ksiądz rektor odesłał mnie do księdza biskupa. Te rozmowy trwały cały dzień. Wiedziałem, o co chodzi, ponieważ byłem zakonnikiem, więc doświadczenie pokory, prawda? Czy jest to rzeczywiście powołanie misyjne? Zdałem egzamin, chciałbym powiedzieć, i zostałem przyjęty do seminarium. Ukończyłem seminarium, proszę pozwolić, że poprawię. W 2002 roku zostałem kapłanem. W 2003 roku wstąpiłem do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W 2004 roku wyjechałem na staż do Francji, parafia Ermont pod Paryżem, i po roku czasu znalazłem się w Kamerunie, w diecezji Dume Abombank, u księdza biskupa Jana Oski. To było dla mnie nowe doświadczenie, ponieważ tam spotkałem mojego profesora z seminarium, księdza Mirosława Bujaka, i mojego przyjaciela również ze Starachowic, księdza Marcina Andrzejewskiego. Byliśmy razem w Dumę, w jednej parafii, w parafii katedralnej, prawda? Ksiądz biskup przydzielił mi też parafię, przydzielił mi jako proboszcza do jednej z parafii w Dumentangu. 12 wiosek i tak rozpoczęła się moja przygoda z
Afryką. 3 lata poświęcenia już proboszcz.
No tak, ale z jakimś tam zapasem, prawda? Z jakimś tam stażem miałem. Bardzo mi się podobała praca misyjna, Cenię sobie przede wszystkim znajomość z kapłanami i osobami życia konsekrowanymi z tej diecezji, rodowitymi Kamerończykami. Ale bardzo duży wpływ też na moją pracę misyjną miały siostry zakonne z Polski, siostry palotynki, siostry od duszy Chrystusowej, siostry karmelitanki, największe chyba siostry opatrzności Bożej, siostry od aniołów, jeszcze inne zgromadzenia, które też pozwalały mi rozwijać się jako misjonarzowi.
Od 10 lat już proboszcz w Polsce.
No tak, niektórzy mi zazdroszczą, bo jestem na parafii, która nosi nazwę Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Mówią, ty zawsze jesteś pod opieką Najświętszej Panienki. A poza tym jest to parafia, w której są 3 kaplice dojazdowe, i mówią mi, że jest to parafia misyjna. Więc znalazłem swoje miejsce i w Polsce, żeby służyć Panu Bogu jako misjonarz.
Bardzo gorąco dziękujemy, ksiądz Zenon Sala. Będziecie moimi świadkami od samego początku, jak jesteśmy tutaj w Końskiej, w kolegiacie świętego Mikołaja, to słyszymy ksiądz Marceli Prawica. Ksiądz Marceli Prawica, bardzo dużo słów padło na jego temat. Teraz mamy okazję troszeczkę bliżej poznać jego osobę, to kim był. Dzięki gościom, którzy są w studium, to ksiądz profesor Marek Jagodziński, doktor nauk medycznych Lech Lipiec. Ksiądz profesor Marek Jagodziński, kim był ksiądz Marceli Prawica?
Może ja zacznę od takiej ogólnej refleksji, że dla chrześcijanina, dla księdza misje zawsze stoją w centrum. I mam taką świadomość, że gdybym w mojej młodości gdzieś trafił na misjonarza, to pewnie byłbym gdzieś na misjach, ale inaczej się potoczyło życie.
Nic straconego.
Tak, jest wiele szans zaangażowania misyjnego. Jeśli chodzi o księdza Marcelego Prawica, to ja go spotkałem pierwszy raz, kiedy byłem klerykiem w seminarium. Pamiętam, że to było wydarzenie niezwykłe, to była ikona misji. Pojawił się w tej swojej białej sutannie. Pamiętam, jak szedł przez rynek. Ja wtedy nawet bym nie miał śmiałości, żeby do niego podejść. A później tak się zdarzyło, że ja byłem wikariuszem, 7 lat byłem wikariuszem w tej parafii tutaj. A to była parafia, z której ksiądz Marceli odchodził na misję. I spotkaliśmy się po prostu tak, to była chyba niedziela, a potem bliżej spotkaliśmy się u moich przyjaciół, bo tu ksiądz Marceli miał bardzo wielu przyjaciół, między innymi taką rodzinę, gdzie Zosia pisała do niego ogromnie długie listy, a on odpowiadał na to i był żywy kontakt, ile razy był w Końskich, zawsze odwiedzał wszystkich oczywiście. To było niemożliwe, żeby go nie było. I tam się spotkaliśmy bliżej. Ale potem minęły lata, ja poszedłem na studia i potem, kiedy przyjechał tutaj, pojawił się, to myślę, że chyba... Jemu był potrzebny teolog do debaty. Ja mam takiego swojego kolegę z roku, ksiądz doktor Józef Hernogan, pracuje w Niemczech. I on zawsze mi opowiadał, że jak przyjeżdżał do niego Marceli, to był zmęczony, on nie miał czasu czytać, ale miał niezwykle żywy umysł. Kładł się na wersalce i mówi, ty mi mów teraz, co się dzieje w teologii. I potem jak on wrócił tutaj mniej więcej, na dłużej się zatrzymał, spotkał się ze mną jako dogmatykiem, to po prostu to były niezwykłe rzeczy, bo on nie miał poczucia czasu. Godzina pierwsza, druga, trzecia w nocy, mówię, ojcze, idziemy spać, bo trzecia, a dopiero trzecia. Prawda? Więc, ale to był niezwykle żywy umysł, jego interesowało wszystko. Stawiał pytania, zwłaszcza go interesowała eschatologia. Zamęczał mnie tym wszystkim, dlatego że on studiował w czasie, kiedy jeszcze ta eschatologia była z dawnego okresu, kiedy bardziej się zajmowało gdzie, co, jaka temperatura ognia, jakie kary i tak dalej. A dopiero potem przyszła refleksja w teologii, która spojrzała na eschatologię z perspektywy personalistycznej, że tak naprawdę, jak to mówił Hans Urs von Balthasar, jedyną rzeczą ostateczną człowieka to jest Pan Bóg. I on osiągnięty na wieki jest niebem, utracony na wieki jest piekłem.
Proszę kontynuować, tracimy poczucie czasu.
Dobrze, znaczy mogę mówić dalej, tak? A on mnie zamęczał tym, bo mówił tak, no dobrze, ale jak ja to powiem moim parafianom? Mówi, jak wrócę do Chingombe, to jak ja to powiem? Bo mówi, ja czytam w Brewiarzu, że jak święta jedna zmarła, to jej dusza wyfrunęła jak gołąb przez okno, prawda? I tego typu wypowiedzi eschatologiczne rodu księdza Ziółkowskiego, to był taki autor podręcznika, który został wydany w Sandomierzu, eschatologia, on był reprint niedawno, no to powodowało, że ja musiałem nieustannie się z tym zmagać. Te debaty toczyły się do późna w nocy. To były cudowne spotkania. Ksiądz Marceli wspaniale opowiadał. Jego opowiadania o misjach, o tym, jak to się dzieje tam, były podkoloryzowane, ale był mistrzem po prostu w tej dziedzinie. I jakoś tak bardzo do mnie przylgnął, a ja miałem też świadomość, no, że trzeba mu po prostu pomóc. Zresztą to był człowiek taki, to pan doktor poświadczy, że nie można się było oprzeć. On do każdego szedł natychmiast. No, rzadko się zdarzało, żeby ktoś odsunął się. A zwykle to podszedł, przygarnął, ucałował, powiedział kochany i ten już miękł jak świeca i już nie było szans, żeby mu się oprzeć. Interesował się ludźmi. On zawsze mówił, że życie to są ludzie właśnie, szedł do ludzi. I to go interesowało. I cały czas w tym kierunku to prowadził. I potem bardzo zżyliśmy się. On bardzo lubił jeździć, odwiedzać ludzi. Kiedyś, pamiętam, wakacje były, wszyscy księża na urlopach, a on siedzi u mnie i mówi, pojedźmy gdzieś. Ja mówię, ojcze, dokąd pojedziemy? Wszyscy wyjechali. Więc to były takie historie. Ale też to niezwykłe spotkania. Pamiętam, jak zabrałem go to już pod sam koniec do parafii w Sulisławicach, to jest sanktuarium maryjne koło Sandomierza. 50 lat temu, mówił, szedłem piechotą wałami nad rzeką Sandomierza do Sulisławic, od tej pory nie był tam. Potem byliśmy odwiedzić jego przyjaciela, który był proboszczem w mojej rodzinnej parafii w Klimontowie, księdza Adama Nowaka. Potem pojechaliśmy do Staszowa, do przyjaciela, z którym mieszkał w seminarium. I wtedy można było zobaczyć, jak jego oddziaływanie jest niezwykłe. Ten starszy, już emerytowany ksiądz, prałat, mówi: słuchaj, mówi, ja ci dam na misję, tu, mówi, 20 tysięcy. Dobrze, dobrze, mówi, do tego. A potem go nie mogliśmy znaleźć, on już był ubrany w ornat i wychodzi i daje Marcelemu taką czapkę pielgrzymkową i mówi: tu jest 40 tysięcy. To ja ci przyślę tam pokwitowanie, to pójdzie na misję i na siostry, które na misjach są. Nie, nie obchodzi mnie to, weź to, ty będziesz wiedział, co z tym zrobić. Prawda? Więc to był człowiek niezwykły, całkowicie poświęcony ludziom. Ten mój kolega z Niemiec to mówił, to jest współczesny święty. I ja mam świadomość, że tak było rzeczywiście. A mogę powiedzieć, że niezwykłość polegała na przykład na czym? Ja nie spotkałem, nie pamiętam, a znaliśmy się dość sporo, tyle przebywaliśmy ze sobą, żeby kiedykolwiek powiedział coś złego o drugim człowieku. To było coś niezwykłego. I taki właśnie był. Zawsze życzliwy, zawsze uśmiechnięty, chociaż czasami wiele krzywdy doznał w życiu, nawet na misjach, tam, gdzie tam była kwestia, ten epizod z tym arcybiskupem Milingo, był bardzo skrzywdzony przez tego biskupa, bardzo to go bolało.
No, to jest ten wymuszony powrót do Polski w 77 roku?
Tak, tak, dlatego że no nie wiem, czy mogę o tym mówić. Mogę. Więc tam była taka historia, że biskupem był arcybiskup późniejszy Kozłowiecki, kardynał Kozłowiecki. I on doszedł do wniosku, że tak naprawdę to biskupem miejscowym powinien być ktoś z Afryki. I zrezygnował z tego urzędu i wtedy wyznaczono tego Milingo, który był bardzo zdolnym człowiekiem, bardzo takim dynamicznym, ale potem okazało się, że tam zaczęły się jakieś dziwne historie dziać. Nawiązywał trochę do tych wierzeń lokalnych. Później zaczął chorobliwie podejrzewać, zwłaszcza jezuitów, że montują przeciw niemu jakąś koalicję, że coś, a były podstawy do tego, chociaż jezuici nie. I podejrzewali też ojca Marcelego, że on w tym jest zamieszany, w tym wszystkim. I kiedyś ojciec Marceli szedł do jakiejś stacji misyjnej, był umówiony z ludźmi na mszę świętą i wtedy dostał wezwanie, że natychmiast ma się zjawić. A czekali ludzie na spowiedź na mszę świętą. Pomyślał, że no, następnego dnia pojedzie. Pojechał następnego dnia, już nie chciał z nim rozmawiać wcale. Dostał tylko pismo, parę słów, proszę spakować się i wyjechać natychmiast. I pokornie, posłusznie wyjechał, przyjechał do Polski, chociaż któryś z sąsiednich biskupów chciał go natychmiast przyjąć do siebie, ale nie zgodził się na to. I po pewnym czasie, kiedy Milingo zorientował się, że tam nie ma księży, nie ma kto prowadzić tej misji, to Chingombe to była zapadła dziura, tam groziła likwidacja tej misji, bo tam nie było z czego żyć, nie można było się utrzymać. Ksiądz Marceli utrzymywał to specyficznym sposobem, mianowicie kiedy wyjechał do Anglii, by przygotować się do nauczyć się języka i przygotować się do misji, tam wypadła taka konieczność, zabrakło duszpasterza Polonii w Swindon. I on się tam zaangażował. Miał masę przyjaciół stamtąd i oni wspierali go bardzo mocno. Na przykład, kiedy starsi ludzie Polonia umierali, to pisali w testamencie, że nie życzą sobie kwiatów, wieńców, tylko żeby pieniądze złożyć i wysłać na misję. I z tego ta misja żyła. Pamiętam, jak przywiózł tu kiedyś jednego afrykańskiego księdza, i on troszkę tak się bał, że no, czy spodziewał się, trudno mi powiedzieć, że on może zostać proboszczem po ojcu Marcelim. No i kiedyś tam ze mną rozmawiał i ja mówię, słuchaj, mówię, ja porozmawiam z ojcem Marcelim. A on mówi, absolutnie, mówi, on tam nie będzie proboszczem, bo żeby utrzymać tę misję, to musi być kontakt, zaplecze gdzieś na zachodzie, żeby stamtąd były pieniądze, bo inaczej. Problem tam był taki, że tam nie było komunikacji. Tam była straszna odległość, nie było dróg, nie było jak dojechać. W związku z tym nie było handlu, nie było możliwości wymiany i tak dalej. Cokolwiek załatwić było strasznie trudno. I właśnie tu ojciec Marceli tu wrócił wtedy. Wrócił pokornie. Ja jak zmarł, to z rektorem seminarium poszliśmy do niego do pokoju, żeby zabrać pamiątki po nim, bo mieliśmy świadomość, że wyniosą jakieś szpargały czy coś. I wtedy znalazłem taką kopertę, gdzie na przebitce były te wszystkie, ta korespondencja jego z władzami, z biskupem Gołębiowskim, z arcybiskupem Milingo, z kongregacją do spraw misji. i ta cała ta historia wtedy odżyła. Ja nie jestem w stanie przedstawić tego tak szybko. My czekamy, chcemy jako fundacja wydać też taką monografię, taką biografię ojca Marcelego i mamy też autora dobrego, księdza doktora Szczepana Kowalika, historyka. Obiecał to zrobić i myślę, że to zrobi i to jeszcze wydamy, to będzie to dostępne dla wszystkich.
Ksiądz profesor Marek Jagodziński, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Spodziewaliśmy się, że jeżeli u księdzu Marcelim prawicę będzie prawić nam, to będą to jakieś, przynajmniej ja się spodziewałem, jakieś teorie, które, nauka, którą głosił ksiądz Marceli.
Ja mogę jeszcze długo mówić, jeszcze mogę opowiadać.
Okazuje się, że nauka zawarta w życiu konkretnego człowieka, tak możemy powiedzieć?
Tak, tak. To on był żywym przykładem tego, co uczył. Autentycznie to było niezakłamane. Ten jego ciąg do ludzi, ta ogromna życzliwość. To pan doktor powiedział tutaj wcześniej jeszcze, jak rozmawialiśmy, że jak się pojawił w szpitalu czy gdzieś, to on natychmiast miał kontakt. To były rekolekcje dla szpitala, dla wszystkich dookoła.
Oddajemy głos pan doktor nauk medycznych Lech Lipiec, wiceprezes zarządu Fundacji Misja i Pamięć księdza Marcelego Prawic.
Szczęść Boże, witam Państwa. No, moja znajomość z księdzem Marcelim sięga mojego wczesnego dzieciństwa. Wtedy Marceli był wikarym w parafii Szewna i uczył mnie religii. Więc byłem wtedy chłopcem chodzącym do drugiej klasy. I pierwsze moje takie wspomnienie jego postaci to widzę, kiedy w piękny sierpniowy dzień Marceli biegnie z dwoma wiadrami wody. Ta kruczoczarna czupryna wtedy młodego księdza wieje na wietrze i on gasi pożar. To jest pierwsze moje wspomnienie, kiedy poznałem księdza Marcelego. Potem był moim nauczycielem religii razem z księdzem Nowakiem. No, minęło bardzo wiele czasu od tego momentu. Wyjechałem z Ostrowca, skończyłem studia. Przyjechałem do Końskich i co się okazuje, ksiądz Marceli Prawica tu właśnie był i uczył potem religii, wtedy kiedy ja o tym jeszcze nie wiedziałem, moją żonę, bo ona właśnie stąd pochodzi.
No to pytanie, gdzie pan poznał swoją żonę?
Na studiach w Lublinie.
Na studiach.
Tak. I tak się właśnie złożyło, że teraz do tej pory mieszkamy i żyjemy w Końskich i Marceli, ilekroć się pojawiał w Końskich, no starałem się spotkać z nim powtórnie. No i taki dzień nastąpił, któregoś dnia, to były lata już 2008, udało się z Marcelim, dowiedziałem się wtedy, że on jest, odprawia mszę u nas w Końskich, a myśmy wtedy byli na jakiejś wyprawie w górach, w polskich Tatrach. No i wróciłem z tej wyprawy. Oczywiście przypomniałem mu okoliczności naszej znajomości i od tego czasu no, stałem się jakby jego lekarzem nadwornym tu w Końskich. Ilekroć przebywał w naszym mieście, był zawsze mile widzianym naszym gościem. Miał tutaj wiele przyjaciół. Jego opowieści o Zambii i o jego misji no, były przewspaniałe. Przede wszystkim służył ludziom. To był żywy człowiek i tak jak to ksiądz profesor powiedział, a myślę, że i chyba za życia święty, bo praktycznie rzecz biorąc to służył ludziom w każdej sytuacji. On potrafił być, z tych opowieści wynika, i lekarzem, i rolnikiem, kierowcą. Dowoził tych ludzi wszędzie, gdzie tam trzeba było, dysponował samochodem Toyotą. Pamiętam taką jego opowieść, kiedy sadzili kukurydzę i on przywiózł tam ileś worków tej kukurydzy, no i orali ziemię, suchą afrykańską ziemię, a dzieci afrykańskie konkurowały z ptakami o to, kto szybciej złapie mysz. bo to było białko do jedzenia. Więc wyobraźcie sobie Państwo, w jakich warunkach on żył i pracował. Przeżył parę historii, tu też można by długo o tym opowiadać, i strzelano do niego. Miał wypadek bardzo poważny, ledwo przeżył ten wypadek. To wszystko działo się w Afryce. Ilekroć był w Końskich, no to praktycznie rzecz biorąc, to otaczało go zawsze grono ludzi, przyjaciół. Wszyscy byli mu przyjaźni i myślę, że na swój sposób każdy go kochał, bo no był jak ojciec dla każdego. Natomiast stan jego zdrowia na tyle się pogarszał po tych wszystkich perturbacjach afrykańskich, że no dość często był pacjentem naszego szpitala. Ilekroć się pojawił, to zawsze spotykał się z naszą pomocą i zawsze ten stan jego zdrowia staraliśmy się podreperować. No, w ostatni ten czas jego, to był czas ciężkiej choroby. Zmarł na oddziale urologii 17 września 2017 roku. Byłem przy jego śmierci.
A urodził się w 1939 roku. Bądźcie moimi świadkami, to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Główną taką postacią świętej pamięci ksiądz Marceli Prawica. My Państwa zapraszamy do współtworzenia naszego spotkania, bo rozmowy niedokończone to nie tylko nasze rozmowy tu przy stole w studiu tymczasowym Radia Maria w Końskich w kolegiacie, ale to również Państwa pytania, spostrzeżenia i świadectwa. A telefony do studia 693 112 200 lub 693 112 255 693 112 255. Zapraszamy, czekamy na Państwa telefony, a pozostajemy przy panu doktorze Lechu Lipcu. Panie doktorze, jak umierał?
Cicho i spokojnie.
A jak cierpiał?
Cierpiał bardzo, dlatego że no, o pewnych szczegółach medycznych nie będę mówił. Natomiast to była niedziela. Ja ten dzień pamiętam bardzo dokładnie. Zadzwonił mój asystent, powiedział, że stan Marcelego się bardzo pogorszył. Niedziela rano. Cierpiał do godziny 12. Zgłaszał bardzo silne bóle brzucha. Potem zdał sobie sprawę z tego, że odchodzi. Pytał mnie, czy umiera. Odpowiedziałem, że tak, zgodnie z wiedzą medyczną. Nie było żadnej możliwości, aby mu już pomóc. Był przy nim do końca również ksiądz Zbroszczyk. Padał deszcz. Była godzina 20:32, kiedy ksiądz Marceli odszedł. Powiadomiliśmy wtedy jego najbliższe osoby, bo rodzinę miał w Kazimierzu nad Wisłą. Oczywiście ksiądz Zbroszczyk również i powiadomił władze kościelne i naszego proboszcza wtedy. Jego życzeniem było, aby kiedy umrze, pochować go tam, gdzie zmarł. Tak też się stało. Został pochowany na cmentarzu w Końskich zgodnie z życzeniem.
Bardzo gorąco dziękuję. Bądźcie moimi świadkami. Temat naszych rozmów niedokończonych. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu się kłania Norbert z Radomia.
Prosimy, Pani Norbert.
Ja chciałem, a mogłem poznać księdza Marcelego Prawicę. Raz był, ja byłem na, jak był na urlopie, że był w Radomiu i właśnie to, a to wszystko jest prawda, to ojca, mówią księża. A jeszcze miałem możliwość modlić się za misjonarza też diecezji radomskiej, księdza Piotra Stępnia. On wrócił teraz z Brazylii.
Dziękujemy panie Norbercie. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Budzi się ten duch misyjny, jak słyszymy, w nas i dajemy o tym świadectwo. Bądźcie moimi świadkami. Wciąż taka refleksja się budzi, że mówimy o jednej postaci, jednej figurze, misjonarzu, dla którego misja była rzeczą nadrzędną w życiu, ksiądz Marceli Prawica. Ale on niósł chorągiew, ale za nim szło całe wojsko. Tych, którzy go wspierali, którzy modlili się i myślę, że jeżeli o nim dziś rozmawiamy i wspominamy w tym tygodniu misyjnym, w czasie tych rozmów niedokończonych, to z tą właśnie świadomością, że on niósł chorągiew, ale wielu go wspierało i było razem z nim i są po dziś dzień. Prosimy Radio Maryja. No niestety, telefony przypominam 693 112 200 lub 693 112 255, 693 112 200 lub 693 112 255. Prosimy, Radio Maryja.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Radioodbiornik proszę wyłączyć, prosimy o przedstawienie się, tak.
Halo?
Halo?
Szczęść Boże, jak słyszę...
I kto do nas telefonuje?
To serce zaczyna mocniej bić, dlatego że pochodzę z Końskich. I wyjechałam w latach 60, pod koniec 65 roku wyjechałam. Ale Kościół... pod wezwaniem świętego Mikołaja, to jest właśnie mój kościół. Tam, gdzie chodziłam, przyjęłam pierwszą komunię świętą, bierzmowanie. No i wspomnienia są takie, że już niestety księdza Marcelego nie poznałam, bo to już minęło trochę lat. Ale pamiętam, jak u mnie w domu było... mówione to nazwisko księdza Kazimierza, wtedy księdz Kazimierz Sykulski był ciągle wspominany. No i po latach, kiedy rok 98, zaczęło się moje nawracanie, tak prawdziwie, szczerze mówiąc, halo.
Tak, słyszymy panią. Prosimy o podanie nam imienia chociaż i skąd pani dzwoni?
Jadwiga z Zielonej Góry.
Pani Jadwiga.
Przepraszam,
prosimy.
Że się
bardzo prosimy.
Tak. No i właśnie ksiądz Kazimierz Sykulski był wspominany. I mam taki tekst o księdzu Kazimierze. Błogosławiony, napisany pamięci błogosławionego księdza Kazimierza Sykulskiego. Wędrowałam z aniołem stróżem do niewielkiej świątyni za wzgórzem. Chciał mi pokazać historię prawdziwą. Czasy niedawne jeszcze widać ślady ludzi, którzy tam żyli, pracowali. W kościele przez kolorowe witraże widać klęczących rozmodrone twarze. Najważniejszy jednak ołtarz Pana. Przy nim postać świętego kapłana. Jeden z tych, którzy kochali ojczyznę bardziej niż własne serce. Eucharystia trwała. Ręce męczennika wzniesione w modlitwie do Boga. Nagle ogarnęła wszystkich wielka trwoga. Księga życia w strzępy rozerwana. Krzyż uwięziony, widać łzy kapłana. Podszedł do księgi, kawałki pozbierał. Przytulił do serca. W jego ręku mocą Boga Pismo Święte ożyło. Zniknęła gdzieś trwoga. Modlitwa i Eucharystia podnosi z upadku. To tyle. A jeszcze chciałabym wspomnieć teraz mojego rodzinnych troszeczkę wspomnień, bo mama mi opowiadała o księdzu Michale, który był bratem mojego dziadka. Drugi miał na imię Józef, ale też kapłan. Ale ksiądz Michał znalazł w internecie te dane i jakby się zgadzały. Z Mińska Mazowieckiego wyjechał do Ameryki. To było takie zgromadzenie księży misjonarzy świeckich. Nie wiem, czy można tak nazwać, bo to w internecie starych jakichś tam gazetach.
Pani Jadwigo,
z Mińska Mazowieckiego wyjechał do Ameryki.
Bardzo gorąco dziękujemy za to wspomnienie. No. Za przywołanie też błogosławionego męczennika, o którym dzisiaj też wspominaliśmy. Tutaj jego relikwie, tutaj tablica pamiątkowa i też, co warto zauważyć, w kruchcie kościoła wciąż modlący się ludzie przy jego obrazie i palące się światła świadczą o żywym kulcie i żywej pamięci, no czego pani też jest dowodem i świadkiem. Rozmawiamy o misjach, rozmawiamy o tym, co znaczy być misjonarzem, co znaczy ewangelizować i to między innymi znaczy, co przed chwileczką usłyszeliśmy, poznawać historię, czy to swojej rodziny, czy to swojej parafii, być na to wszystko uważnym. Przypomnę, że jesteśmy w Końskich, w kolegiacie świętego Mikołaja i rozmawiamy o misjach, też o księdzu Marcelim Prawicym. Tak się zdarzyło, że mamy tutaj przedstawicieli Fundacji Misja i Pamięć księdza Marcelego Prawicy. Mamy też przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski do spraw misji krajowego, dyrektora papieskich dzieł misyjnych. Dlatego ten czas chcemy poświęcić jakoś w sposób szczególny misjom, czyli misjonarzom i misjonarkom i naszemu zaangażowaniu w misję. Telefony 693 112 200 lub 693 112 255. Prosimy Radio Maryja, halo.
Dzień dobry, dobry wieczór. Ja mam na imię Żagierena, pochodzę właśnie z parafii świętego Mikołaja z Końskich. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie księdza Marka Jagodzińskiego, bo razem z nim za czasów, kiedy był właśnie wikarym u nas, ja byłam animatorką w ruchu Światło Życie w Oazie. Wieloma takimi relacjami chciałam się podzielić. Pierwszą, jeśli chodzi o księdza Marcelego, to z dzieciństwa pamiętam, jak przyjechał, kościół był pełniutki i on opowiadał nam, to było spotkanie z dziećmi, jak właśnie wyglądały te misje, jak on pracował. Nie pamiętam, który to rok. Wiem, że bardzo, bardzo interesująco i wszyscy słuchaliśmy z otwartymi buziami, można było to tak powiedzieć. A drugim takim moim przemyśleniem, bo ja obecnie jestem i mieszkam tu we Włoszech, wydaje mi się, że jeśli jesteśmy lub staramy się żyć jako prawdziwi katolicy i jesteśmy właśnie powołani do dawania świadectwa i musimy dawać świadectwo na każdym momencie naszego życia, czy w pracy, czy w rodzinie. I wydaje mi się, że właśnie dając tą miłość do drugiego człowieka, jesteśmy tymi misjonarzami na obecny czas. Głosząc prawdę, będąc osobami, które są prawni, a przede wszystkim darzają wszystkich miłością. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy bardzo gorąco i serdecznie. Pozdrawiamy pani Ireno. No, tak, oczywiście, ksiądz profesor Marek. No,
bardzo cieszę się, że Irena się odezwała. Ja, akurat to jest postać trochę misyjna. bo kiedy tutaj przyszedłem, ona była właściwie taką ostoją grupy oazowej. Od wielu lat nie było księdza, który by się jakoś serdecznie zajął oazą i właśnie ona trzymała całą tę oazę przy życiu tutaj. No i wtedy, kiedy ja przyszedłem, to się to wszystko rozbudowało, odbudowało. Bardzo się cieszę i to rzeczywiście było z jej strony takie zaangażowanie prawdziwie animatorskie, misyjne, po części również, co widać było wyraźnie z wypowiedzi.
Ale bardzo ciekawą definicję podała też pani Irena, tak, bycia misjonarzem w codzienności. Po prostu bycie człowiekiem prawym. Człowiekiem, który nie jest jakoś zakłamany, zafałszowany, tylko jest uczciwy, czyli żyje dekalogiem. Gorąco serdecznie dziękujemy pani Ireno, pozdrawiamy. Bądźcie moimi świadkami, będziecie moimi świadkami. To temat naszego spotkania 693 112 200 lub 693 112 255. To numery telefonów do naszego studia. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże, bo jeszcze zapomniałem, że ja mam patronatywą, a właśnie na...
Kto do nas telefonuje? Kto do nas telefonuje?
A Norbert.
Jeszcze raz
ja mam patronaty nad księżmi palotynami, bo teraz nie mieszkam w parafii palotyńskiej i z obu prowincji mam z Białorusi i z Rewandy, z Burkina Faso teraz na księdze.
Dziękujemy panie Norbercie i tutaj pytamy ojca Kazimierza Szymczychę, co to są patronaty?
Istnieje taka możliwość. Komisja prowadzi taką działalność, to znaczy każdy może mieć swojego misjonarza jako będący patronem konkretnej misjonarki czy misjonarza. Najczęściej ludzie zgłaszają się, aby być patronami modlitewnymi, modląc się za nich, ale są też tacy wspaniali, którzy odkładają drobne ofiary, czy to regularnie, co miesięcznie, czy okazyjnie. I wtedy misjonarz, wracając na urlop po 2, 3, 4 latach, gdy zapyta w komisji, czy ma coś z patronatu, czasem zdarza się, że kto zadba o korespondencję, o kontakt z takim patronem, odwiedzi go w czasie urlopu, to może zebrać nawet piękną sumę pieniędzy do jego pracy konkretnej na niwie misyjnej. Także mamy w tej chwili prawie 1000 patronów, którzy opiekują się poszczególnymi misjonarzami. Są tacy no, szampioni, szczególnie siostry, które mają ponad 200. Także jeżeli zadba zgromadzenie, siostra osobiście też na urlopie, porozdaje ulotki, wtedy to te pieniążki przychodzą na nasze konto komisyjne i każdy misjonarz może otrzymać te pieniądze, odwiedzając komisję i jest to wspaniała pomoc. Oczywiście mówię tylko o tych drobiazgach, darach serca, ale szczególnie większość szkół, dzieci, to jest taki patronat modlitewny, co jest cudowne. Misjonarz wie, że ma armię ludzi, którzy jako patroni tego misjonarza, tacy pomagający mu, tacy pomagierzy, po prostu są jego takim zapleczem modlitewnym w czasie jego posługi misyjnej.
Prosimy. Kolejny telefon, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Prosimy.
Chciałbym powiedzieć o bardzo wspaniałym, jeżeli chodzi o pracę misyjną, fakcie, a mianowicie i pomoc dla misjonarzy, ma to na myśli wolontariat świeckich. Nie jest sposobność uczestniczyć w takim wolontariacie w Kamerunie, akurat na misji w Bertuła u siostry Ewy Gawin, może ksiądz pamięta tak siostrę, czy zna siostrę Gawin. Halo?
Tak, prosimy kontynuować, my się ustosunkujemy na po wypowiedzi, dobrze?
Tak. I właśnie oprócz tego można też uczestniczyć w innej formie misyjnej pomocy, a mianowicie są różnego rodzaju wolontariaty misyjne świeckie. Mam na myśli tutaj u Salezjan w Kielcach przez pewien okres czasu wspomagałem też, więc form pomocy dla misjonarzy jest bardzo wiele. I myślę, że każdy z nas jako osoba świecka powinna wspierać, czy to poprzez ofiary, poprzez modlitwę, czy też jak wcześniej wspomniałem, poprzez wyjazdy, poświęcają na przykład część albo cały urlop, czy więcej miesięcy, czy kilka tygodni, to w zależności od potrzeb i tutaj pomocy, jakiej dany misjonarz potrzebuje. Bo to jest nasze wspólne dzieło misyjne, które powinniśmy kontynuować bez względu, jaki zawód wykonujemy, gdzie mieszkamy. ponieważ każda pomoc dla misjonarzy jest na wagę złota. Myślę, że warto o tym mówić i warto też w tym osobiście uczestniczyć. Chciałbym też właśnie podziękować diecezji tarnowskiej, z której miałem możliwość wyjazdu na tę misję do Kamerunu. Duży szacunek dla misjonarzy i oczywiście i pozdrowienie śle i błogosławieństwa Bożego dla osób i sióstr, które spotkałem na swojej drodze misyjnej. Tu mam na myśli siostrę Ewę Gawin czy siostrę Idę Bujak. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, Panie Grzegorzu, z Panem Bogiem. Prosimy ojciec Kazimierz Szymczycha, tak, i też poprosimy księdza Macieja Będzińskiego.
Wolontariat jest jedną z form, cudownych form takiego zakochania się w misjach. W Polsce mamy ponad 24 wolontariaty różne. Prymują oczywiście księża Salezjanie, księża Kombonianie. Wiele zgromadzeń ma wolontariat i jest to takie pierwsze, jak gdyby, zachwyt nad misjami, bo czas może być różny od miesiąca, dwóch, trzech czy dłużej. Wspomniana pani Ewa Gawin, tak, to jest misjonarka z diecezji tarnowskiej, która ponad 30 lat posługuje w Bertła w Kamerunie. Jest taką właśnie weteranką naszych misji. Podobnie jest też pani Dominika Szkatuła, która w Iquitos w Peru też już 38 rok posługuje. Nawet 40 lat obchodziliśmy, przepraszam. Także to są te nasze takie mistrzynie tych powołań świeckich, ale każdy to słusznie może zakosztować tych misji poprzez wolontariat i to też przygotowuje później takich wolontariuszy do konkretnej posługi. Można wtedy poprzez formację w naszym Centrum Formacji Misyjnej przygotować się na dłuższy wyjazd, przynajmniej dwuletni, jako już konkretnie misjonarz, misjonarka świecka. Ale wolontariat jest taką wspaniałą postawą, do którego zachęcamy, żeby mieć po prostu obraz misji, wiedzieć, w czym mogę się sprawdzić, jak moja profesja na przykład zawodowa jest potrzebna, czy po prostu moje ręce są potrzebne w konkretnej placówce misyjnej.
Tyle razy, ile spotkałem się z wolontariuszami misyjnymi, to zawsze oni, kiedy wracają, opowiadają o tym, że więcej zawsze otrzymują, niż mogą dać. Chciałbym też tutaj podkreślić, że Polska jest jednym z nielicznych krajów, gdzie wolontariusze, kiedy wyjeżdżają, jest też wymóg taki, że to powinna być osoba głęboko wierząca i ochrzczona, żeby zanieść Ewangelię tym ludziom poprzez swoją pracę, co nie jest takie oczywiste. Z innych krajów wyjeżdżają wolontariusze, nazywają się wolontariuszami misyjnymi, ale nie zawsze są to osoby wierzące, praktykujące. Chciałbym też powiedzieć, że do tego wolontariatu jako osoba dorosła musimy się przygotowywać już odpowiednio wcześniej. Dlatego ogromną taką szansą jest chociażby przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla ludzi młodych. Ludzi, którzy szukają kontaktu z Panem Bogiem, którzy zadają Mu pytanie, jaki Ty jesteś, Panie Boże. Wtedy właśnie duszpasterze i my jako papieskie dzieła misyjne proponujemy też już tworzenie takich grup wolontariatu młodzieżowego dla młodzieży z ósmych klas, ze szkół średnich, żeby pokochać swoją parafię, pokochać swój kościół, bo ja wyznaję taką zasadę i to jest moje powiedzenie, że nie można kochać tych, którzy są daleko, jeżeli nie będziesz kochał tych, którzy są obok ciebie.
No i dochodzimy do sedna pytania, które rodzi się w mojej głowie, troszeczkę przewrotnego, no ale na ile ten wolontariat misyjny, zwłaszcza w takim krótkim wymiarze, dwóch tygodni, miesiąca, trzech miesięcy, to jest zabawa, przygoda, na ile ewangelizacja?
Ja mogę powiedzieć tak, mam kontakt z wolontariuszami, przede wszystkim z diecezji opolskiej, którzy realizują program papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i widzę, że jednak sam wyjazd to jest bardzo krótka, nie chcę powiedzieć przygoda, ale przygotowanie, formacja, poznawanie motywacji wyjazdu, bo bardzo często ludzie młodzi no, są zawiedzeni w miłości, coś im nie idzie na studiach, więc sobie przerwę, pojadę, gdzieś przy okazji jeszcze coś dobrego zrobię. Przede wszystkim my musimy zbadać motywację. Dlaczego ty chcesz być wolontariuszem? Co ty chcesz zanieść? I tutaj kłania się postać świętej pamięci prałata Marcelego, który do kleryków u nas w seminarium mówił, że jeżeli nie masz w sobie Chrystusa, to nie idź. Najpierw musisz ty sam się napełnić Jezusem, dopiero Jezusa zaniesiesz.
Jeden z misjonarzy redemptorystów mówił, że miał nadzieję, że wyjeżdżając na misję, ucieknie od problemów, które miał tutaj. Okazało się, że na lotnisku problemy przyszły go przywitać osobiście. Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Tak.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałam, proszę, ojcuszkę do...
Kto do nas telefonuje?
Halinkę z parafii Ciechocin.
Prosimy.
Chciałabym powiedzieć, że misjonarz to jest taki ksiądz, który głosi misję, bo u nas były dawno, dawno temu misje i był misjonarz, który odstawiał cały tydzień msze święte i się z nami modlił. No i chciałabym powiedzieć, że modliliśmy się razem z nim. No i misjonarz, który nas z nami prowadził tam różne te modlitwy.
Bardzo gorąco dziękujemy, Pani Halinko. To jest inna kwestia, inny temat. Tutaj dobrze, że skończyłem redemptorystami, to mogę powiedzieć, że redemptoryści są misjonarzami zagranicznymi, a jednocześnie misjonarzami ludowymi. Misje to taka forma rekolekcji, forma, która polega na tym, żeby odnowić życie nasze wspólnotowe, parafialne, przybliżyć się do Pana Boga i wówczas nawet misjonarze są 8 dni, są renowacje misji. Z reguły wtedy przy naszych parafiach stawiany jest krzyż misyjny, ale to dzieje się dla umocnienia, ugruntowania, odnowienia naszej wiary tu w parafii, gdzie jesteśmy. Natomiast dziś rozmawiamy o tych misjach ad gentes, czyli misjach, gdzie jadą misjonarze, misjonarki, ludzie świeccy, by głosić Jezusa Chrystusa tym, którzy Go nie znają albo gdzie jeszcze brakuje księży, brakuje osób zakonnych i brakuje misjonarzy, by ewangelizować, by uczyć, by budować struktury też Kościoła. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bruno z Rady się kłania i pozdrawiam serdecznie ojca i zacnych gości i całą rodzinę Radia Maryja i dziękuję za wspaniały, pasjonujący temat, za bardzo interesujące rozmowy. Ja też chcę powiedzieć, że ja nie widzę, ale swego czasu byłem dosyć aktywnym misjonarzem świeckim, właśnie zgłębiałem sens i rolę ludzi świeckich w kościele, w misji, tak samo ludzi chorych przede wszystkim właśnie, jako myślę, że miałem tą możliwość, dzięki Bogu, też poznałem wspaniałych misjonarzy, już niektórzy już odeszli do Pana, ale właśnie ich świadectwa mnie bardzo imponowały i podziwiałem misjonarzy, bardzo ich właśnie, ich pracę, ich ciężką niekiedy pracę na bardzo trudnych, nieraz trudnych warunkach misyjnych, ale właśnie oni dzielili się swoimi świadectwami, jak oni służą właśnie, jak oni potrafią być tym przykładem, tym świadectwem, właśnie tym świadkiem, właśnie czasami tym znakiem sprzeciwu jest ten świat zagubiony właśnie, gdzie jest mało tego Boga, żeby otwierać ludzi na Pana Boga, bo to jest bardzo ważne i to jest potrzebne. I ci misjonarze są właśnie, nasi misjonarze konkretnie, oni są takimi najlepszymi ambasadorami naszego kraju, którzy, można powiedzieć, pięknie dają świadectwo miłości Boga, bliźniego, tej solidarności misyjnej, tej solidarności serc, tej też także solidarności ekonomicznej, ale to wynikającej przede wszystkim z miłości, czy z Bożej ekonomii miłości właśnie, bo wszyscy jesteśmy powołani do miłości, jak są jak misjonarze, jak wszyscy misjonarze właśnie potrafią pięknie pomagać, to na pewno, a też myślę, że też są świadectwem, jak trzeba dźwigać krzyż i oni też właśnie pomagają i proszą o modlitwę, o to wsparcie, to zaplecze modlitewne, które tutaj w Polsce jest ogromne. W ogóle musimy dziękować Bogu, że mamy tego ducha misyjnego i właśnie też rola ludzi chorych jest bardzo duża i oni odczuwają tę rolę i też jak Pan Bóg pomaga dzięki modlitwie właśnie, bo każdy właśnie może być tym misjonarzem, modląc się za misję, modląc się i też mieć to serce otwarte na misję, bo tutaj na pewno, jeżeli tworzymy ten klimat misyjny, to jeszcze bardziej potrafimy zgłębiać solidarność między nami i dajemy tą pełną świadectwo. Takie.
Dziękujemy panie Brunonie, zwłaszcza za te ostatnie słowa, o tę solidarność, o tę otwartość serca na misję, nie zamykanie się. Rozmawiamy o tym, co znaczy być świadkami Jezusa Chrystusa i to zawołanie dzisiaj brzmi: będziecie moimi świadkami. Też ksiądz Marceli Prawica patronuje naszemu spotkaniu tutaj. Postanowiliśmy tak troszeczkę oddać głos tutaj naszym gościom w studiu, bo wysłuchaliśmy wielu telefonów. Kilka osób już zadzwoniło do nas, zrodziły się refleksje. Widzę, że już od dłuższego czasu ksiądz profesor trzyma mikrofon i ksiądz Zenon Sala, więc prosimy, ksiądz profesor Marek Jagodziński.
Może powiem taką rzecz. Ta uczennica dawna księdza Marcelego miała niedawno sen, gdzie ksiądz Marceli powiedział, że wybiera się na to spotkanie tutaj. A ona mówi: ale proszę księdza, przecież ksiądz nie żyje. I wszyscy o tym wiedzą. Dziecko, ja mam jeszcze tyle do powiedzenia. Nawet takie sny podobno się zdarzają. Chciałem powiedzieć, że fundacja, którą myśmy założyli razem, właściwie państwo założyli, ja tak byłem z boku troszkę, taki trochę asystent kościelny, ona ma na celu też wspieranie misji, bo ciągle to jest fundacja non-profit. Ona nie zarabia dla siebie, tylko właśnie na cele związane z fundacją. A więc wspieranie misji. Wiem, że nasz prezes tam ma kontakt z siostrami, które budują szkołę.
Doktor Jan Nowak, tak?
Tak, pan Jan Nowak. On niestety chory trochę, nie mógł się tutaj pojawić, ale właśnie przekazuje pieniądze, ile da się wygospodarować. Zresztą ten album, który wydaliśmy, on też jest na te właśnie cele. Jego nie można kupić w sklepie, natomiast ustaliliśmy tą formę cegiełki, że jak ktoś przekaże na misję 40 zł, to dostanie taką cegiełkę w postaci albumu. I dlatego gdyby ktoś był zainteresowany, a naprawdę warto, to jest przepiękna postać, to prosimy o kontaktowanie się z parafią, chyba najlepiej tutaj, a parafia przekaże to panu Janowi i on ewentualnie może w ten sposób. Jest ta świadomość tego, że mamy pomagać misją. To jest misja i pamięć. Mhm. I ta pamięć też służy misji księdza Marcelego.
Dziękujemy, ksiądz profesor Marek Jagodziński, ksiądz Zenon Sala.
Myślę, że nasze spotkanie wieczorne nie byłoby kompletne, gdybyśmy nie wspomnieli, że w diecezji radomskiej w seminarium mamy seminaryjne koło misyjne, do którego należy wielu kleryków i to od wielu lat. Inicjatorem, pomysłodawcą byli sami klerycy po spotkaniu, po jednym ze spotkań z księdzem Prawicą. I to właśnie te spotkania z księdzem Prawicą, dzięki tym spotkaniom napływały nowe rzesze kleryków, którzy zapisywali się do seminaryjnego koła misyjnego. I też dzielili się różnymi pomysłami, co jeszcze zrobić, żeby w naszym seminarium było jak najwięcej powołań misyjnych. Zorganizowali klerycy pod, można powiedzieć, patronatem księdza Prawicy seminaryjne koło misyjne, ale też i muzeum. Nie wiem, czy przecież, a raczej salę pamięci, prawda, księdza?
To jest aula.
Aula
ojca Marcelego. Tam wisi portret ojca Marcelego autorstwa naszego pana doktora, który jest też fachowcem, grafikiem, fotografikiem, właściwie zawodowym artystą po prostu. I ta aula była wcześniej w innym miejscu, przeniesiona w tej chwili, nowo wyposażona, także jeżeli by ktoś trafił do seminarium, to można ją zwiedzić również. I zapraszamy do seminarium.
My zapraszamy też Państwa do współtworzenia tych rozmów niedokończonych. Będziecie moimi świadkami. 693-112-200, 693-112-200 lub 693-112-255, 693-112-255. Tak bardzo zachwycamy się misjami, wspominamy misjonarzy, ich opowieści, a jednocześnie doświadczamy tego, że świat wokół nas jest coraz mniej misyjny, jeżeli chodzi o ewangelizację, bo coraz więcej mamy, wydaje się, takich współczesnych edukatorów i to pytanie tu musi paść i na to pytanie będziemy szukać odpowiedzi, czy żywotność Kościoła mierzy się jego zaangażowaniem w misję tego Kościoła lokalnego i odpowiedzi na te pytania będziemy tu pytać i dogmatyka, i misjonarzy, i dyrektora papieskich dzieł misyjnych. Odbierzmy kilka telefonów od naszych radiosłuchaczy. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria Skońskich, właśnie z parafii świętego Mikołaja. I chciałam właśnie na temat księdza Marcelego Prawicy dać takie świadectwo, że w 71 roku, czyli w tamtym roku obchodziliśmy 50-lecie ślubu, którego nam udzielał właśnie ksiądz Marceli Prawica. Miałam też kontakt z księdzem, kiedy przyjeżdżał do Końskich. Z kół żywego różańca ofiarowaliśmy zawsze na misję jakieś ofiary. Po prostu spowiadałam się u niego. Po prostu to był mój kapłan mojego życia. Obiedzaliśmy go potem już w ostatnich latach jego życia, kiedy był chory w Końskich szpitalu, były chórzystki, odwiedzałyśmy go na sali, rozmawialiśmy. Nieraz już nas z sali wyganiali, bo no musicie już odejść, ale by się słuchało, słuchało i słuchało. I częsty ten kontakt był z księdzem Martelim, bo przyjeżdżał często do Końskich. A jeszcze, no i to jest w ogóle wspaniały misjonarz, osłuchało się go bardzo długo, pełne, kościół był pełen święty, kiedy on przyjechał, składaliśmy ofiary, byliśmy bardzo szczęśliwi, kiedy właśnie z nami był. Kiedy pracowałam w szpitalu, to też w starym jeszcze szpitalu na Warszawskiej, to tam w kaplicy też właśnie odprawiał mszę, mogliśmy raniutko sobie tam być na mszy, przyjmować komunię świętą z jego rąk. No i jeszcze się pochwalę, że patronat misyjny objęłam księdza takiego Palotyna. Od 22 lat, kiedy już mój syn nie żyje, taką właśnie decyzję podjęłam, że będę modliła się za misję. Mój syn 24 lata zginął w wypadku. Bez jego, po prostu on nie był winien tego wypadku, ktoś inny. I rozpoczęłam właśnie badanie co kwartał przez 22 lata na misję. Przysyłane mam właśnie materiały od księży Palotynów, nawet teraz mam też przysłane. Posyłam was, obchodzi teraz 50-lecie swojego istnienia i także w ciągłym kontakcie jestem. Ciągle mi przysyłają też na moje imieniny, urodziny, życzenia, że msze ofiarują za mnie, że się modlą. Intencje różańcowe mi przysyłają, które potem jako relatorka daję swoim właśnie członkom. Także bardzo się cieszę i modlę się za misję. Spotykam się z misjonarzami, kiedy tylko przyjadą. I bardzo, bardzo Bogu dziękuję za obecność na dzisiejszej uroczystości w tej parafii, za księdza naszego nowego proboszcza, naszych kapłanów wspaniałych. No i dziękuję też również za Radio Maria, księdza ojca Benedykta, który był właśnie w tym roku z nami.
Dziękujemy bardzo, Pani bardzo Mario, gorąco serdecznie. Pozdrawiamy też, Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Obecnie. Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Tomasz Pastuszka, wikariusz parafii Świętego Krzyża w Koźlicach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich księży, księdza profesora, księdza Macieja, księdza Zembola, ojca, wszystkich Państwa zgromadzonych w studio.
I Pana doktora tak zapewne bardzo, też.
Oczywiście, jak najbardziej. Tak wnikliwie przysłuchuję się w tej dzisiejszej audycji i takie wracają wspomnienia, to też koresponduje z tym, co powiedział ksiądz Maciej, kiedy mieliśmy możliwość, jako ojciec Marceli Prawica odwiedził nasze wyższe seminarium duchowne w Radomiu, to mimo takiego, można powiedzieć, dostojnego wieku i takiego widać doświadczenia misyjnego, to miał w sobie taki niesamowity charyzmat, taką żywotność, która po prostu nas jako kleryków wtedy zadziwiała. I też pamiętam te słowa, które powiedział ksiądz Maciej. Jeżeli nie jesteś pewien Chrystusa, to nie idź. Napełnij się Chrystusem, żeby potem innych Chrystusem napełniać. I zawsze jesteśmy pełni szacunku i wielkiej atencji dla tych, którzy niosą Chrystusa na krańcach świata. I również dla tych, którzy tutaj lokalnie, w parafiach, w wspólnotach, w wolontariatach Chrystusa również są Jego świadkami. Tak Pan Bóg pokierował, że obecnie pracuję w Koźnicach, gdzie jest kandydatką na ołtarze sługa Boża Matka Kazimiera Gruszczyńska, siostra, która założyła siostry franciszkanki od cierpiących, one również posługują na kontynentach, też wiem, że na kontynencie afrykańskim. I osobowość i charyzmat sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej zainspirował tutaj taką wspólnotę ludzi do tego, aby szczególnie zauważyć ludzi chorych. Powstało hospicjum domowe. Jesteśmy na etapie teraz tworzenia hospicjum stacjonarnego. I często, kiedy odwiedzamy ludzi chorych, pytamy, w jaki sposób się czują, czego potrzebują, to oni zawsze podkreślają, że mają taką niemą modlitwę, modlitwę bez słów, modlitwę cierpienia, którą ofiarują przede wszystkim za Kościół Święty, za misję, za wszystkich misjonarzy. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i przechodzę na odbiór. Niech będzie pochwała Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Bardzo gorąco dziękujemy, pozdrawiamy. Kolejny telefon, prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, chciałam załączyć do tej pięknej audycji.
I kto do nas telefonuje? Kto do nas telefonuje?
Kłania się Lucrecja z Wielkopolski. I chciałam w związku z tym, żeby w jakiś sposób można pomóc misją. Ja od 30 lat wspomagam Redemptoris Missio, mieszczący się w Poznaniu. Pomagam finansowo. Wcześniej często opatrunkami, środkami, które przydadzą się na misjach, sprzętem. Również jest możliwość korzystania z mszy świętych wieczystych u ojców werbistów czy oblatów, które też wykorzystuję w ten sposób, że jak są jakieś uroczystości czy ślubne, czy podziękowania komuś w jakiś sposób. Względnie teraz ostatnio właśnie jako podziękowanie za wykonaną operację z okazji ślubu, z okazji urodzin, z okazji, znaczy z racji śmierci, że osobę zmarłą można dać takie msze święte wieczyste, które wspomagają też finansowo misję. Co jeszcze? Też bardzo interesowałam się wydawnictwem oblatów i werbistów o misjonarzach. Można czytać książki, pogłębiać wiedzę, ale też wspomagać właśnie modlitwą i materialnie. Bardzo się cieszę, że mogę skorzystać z tej pięknej audycji i będę słuchała dalej. Pozdrawiam serdecznie, Lukrecja z Wielkopolski.
Dziękuję Pani Lukrecjo, pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Będziecie moimi świadkami, trwa tydzień misyjny. W ramach tego tygodnia misyjnego przy współpracy z Sekretariatem Komisji Episkopatu Polski do spraw misji jesteśmy właśnie w kolegiacie świętego Mikołaja w Końskich w diecezji radomskiej, gdzie przeżywaliśmy uroczystą mszę świętą, spotkanie nasze wokół misji przygotowane przez młodzież, a teraz trwają rozmowy niedokończone. Pani Maria dzwoniła z Koński, ksiądz Tomasz Pastuszka i teraz pani Lukrecja. Pora na takie odniesienia, nasze skojarzenia i to pytanie, które postawiliśmy sobie przed, a mianowicie, czy żywotność Kościoła, tego partykularnego, tego lokalnego, diecezjalnego, parafialnego, można mierzyć właśnie zaangażowaniem w misję. Ksiądz Maciej Będziński.
Bardzo dziękuję za udzielenie głosu i to takie moje podzielenie się, wspólny mianownik tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, to jest współpraca misyjna, bo misjonarz posyłany jest z konkretnej diecezji do konkretnego kościoła. My go nie żegnamy. My jesteśmy za niego odpowiedzialni, odpowiedzialni w modlitwie i w pomocy materialnej. Dlatego misjonarz jest posłany. On sobie nie wziął sam tego mandatu. On nie wziął sobie sam tego posłania. On musi być posłany przez biskupa i on musi do konkretnego kościoła pójść. To nie jest mój wymysł, że ja będę misjonarzem. I dlatego tak potrzebne jest to rozpoznanie powołania misyjnego, ale też i to zaplecze. Róże żywego różańca w Polsce, 2,5 miliona ludzi modlących się na różańcu w intencji papieskiej, czyli intencji powszechnej, intencji obejmującej sprawy Kościoła. Dalej, misyjne apostolstwo chorych. Misyjne apostolstwo chorych. Jezus zbawił świat na krzyżu przez cierpienie. I kolejna sprawa, ta współpraca, która dokonuje się w mojej parafii, w konkretnej grupie, grupa, która nie jest otwarta, która jest zamknięta, wspólnota, nawet charyzmatyczna, ona nie jest kościelna. I to, o co ojciec pyta, czy żywotność Kościoła mierzy się misjami. Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa mówi o tym, że Kościół, który nie posyła, jest Kościołem umierającym, jest Kościołem, który umiera. Jeżeli my będziemy tylko i wyłącznie patrzeć na statystykę, która leży przed nami, że rocznie ubywa nam w Europie 2,5 tysiąca księży, jeżeli to będzie główna myśl naszego postępowania, to każdy biskup diecezjalny, każdy przełożony zamknie drzwi swojego seminarium, swojego klasztoru i powie: nam jest to potrzebne. My jesteśmy właścicielami tego powołania. Tak nie może być. Należymy do Kościoła Chrystusowego, Kościoła powszechnego i naszą misją jest nieustannie wychodzić. I o tym też pięknie pisze papież Franciszek w tegorocznym orędzie na Światowy Dzień Misyjny.
To jeszcze jest nadzieja dla księdza profesora, że pojedzie na misję, wyruszy na misję, trzyma to posłanie.
Chyba już jestem za stary trochę. Natomiast w tym kontekście chciałem przypomnieć, że my w tej chwili przeżywamy taki kryzys powołań, prawda? A mówi się o tym, że żywotność Kościoła mierzy się powołaniami. Myślę, że powołania są z natury swojej misyjne. Ja bardzo często spotykam młodych ludzi, którzy jeżeli myślą o kapłaństwie, to gdzieś tam jest. Oczywiście to różnie to bywa w konkretnych przypadkach, ale często jest tam to tło właśnie misyjne. We mnie to zawsze było. Czasami ze zdumieniem stwierdzam, że ktoś jedzie na misję, mam tu na myśli obecnego misjonarza z Kamerunu, księdza Mirosława Bujaka. Wiemy przecież, my go znamy dobrze, on schorowany, naprawdę ciężko chory. Ja bym go nigdy nie posądził o to, że pojedzie na misję, on tam już 20 lat siedzi i pracuje, naprawdę pracuje bardzo, bardzo ofiarnie. Chciałem powiedzieć właśnie w nawiązaniu do tych powołań. Jeszcze parę lat temu mieliśmy bardzo dużo powołań. I wtedy pamiętam, jak ówczesny nasz biskup radomski, arcybiskup Zygmunt Zimowski, był taki zbulwersowany, bo ktoś tam mówił, no po co nam tylu księży, po co ich tylu przyjmować, po co tylu święcić. A on wtedy mówił tak: Kościół jest misyjny. My naprawdę dla nich znajdziemy pracę. Trzeba jak najwięcej powołań kapłańskich, powołań misyjnych, bo Kościół jest misyjny z natury rzeczy. Tak musi być po prostu. I coś takiego jest. Ksiądz Marceli, o którym dzisiaj mówimy, to był klasyczny przypadek. On, koledzy jego mówią, że kiedyś w nocy obudził mnie, mówi, i świat jest w takiej potrzebie, a ty śpisz, chodź ze mną do kaplicy, będziemy się modlić. Chciał wyjechać na misję i biskup gołębiowski, ówczesny ordynariusz, nie bardzo chciał się zgodzić, bo myślał, że może to jest jakiś taki chwilowy tylko taki... I czekał, zwlekał, żeby się to potwierdziło, że on naprawdę chce na misję jechać. A on mi powiedział tak, gdybym wtedy wiedział, że jest encyklika papieska Fidei Donum, to bym zażądał, żeby mnie puścił. Prawda? Więc ten duch misyjny jest. Ja to czasami u młodych ludzi właśnie spotykam, takich ludzi, którzy nawet nie decydując się na powołanie duchowne, a jednak myślą o misjach i chętnie by pojechali. Myślę, że to nie jest tylko rządza przygody. To jest coś bardzo głęboko wynikające z wiary, z przeżycia człowieka, który spotyka Chrystusa, Ewangelię i widzi, że to jest konieczne, to jest niezastąpione.
A zatem na ile to jest namiastka, na ile to jest głębokie pragnienie, księże profesorze?
Trudno powiedzieć. Myślę, że to w dużej mierze zależy od tego, kogo się spotka, jakiego katechetę się miało, do jakiej grupy się należało w parafii. Czy to było żywe uczestniczenie w kościele, czy też tylko takie dyndanie, powiedzmy tylko. Więc prawdziwa jakaś taka praca kapłańska, ja mogę powiedzieć z mojego życia, kiedy byłem ministrantem, dziewczyny ze Scholi zapisały mnie do takiej akcji cotygodniowej modlitwy w czwartek o powołania kapłańskie. I ja się przez wiele, wiele lat modliłem, w końcu sam zostałem księdzem.
Pytał ksiądz profesor, czy potem żałowały tego, czy...
Nie pytałem.
Nie pytałem. Też bym nie pytał. Tutaj jeszcze ojciec Kazimierz Szymczycha.
Ja opowiem, że takim mianownikiem tego, co słuchamy, wspaniałego świętego księdza Marcelego, świadectwa naszych radiosłuchaczy, jakim mianownikiem jest wiara misjonarzy. I dla przykładu podaję taki na przykład specyficzny, nieco radosny, nie powiem, że humorystyczny. Otóż zginął tragicznie w wypadku rabunkowym misjonarz w Brazylii, ksiądz Kazimierz Wojno, diecezji łomżyńskiej. I otóż on przyjął kiedyś do kolegi swojego w czasie urlopu do Włoszech, mówi, wiesz, buduję kościół, potrzebuję taki duże tabernakulum. Mówi, dobrze, no to my to ci sprawimy, ale jak ty to zawieziesz? Jak zawiozę? Mówi, no, w samolocie. Włożysz do kokpitu? Nie, ja to ze sobą powiozę, nie można gdzie indziej dać tabernakulum. Ten zdziwiony, mówi, nadszedł dzień wyjazdu, sprawdzę, czy to się wszystko sprawdzi. Mówi, ty myślisz, że ja nie mam wiary? Czy ja jestem niewierzący? I pojechał na to lotnisko kolega z księdzem Kazimierzem Wojną, no i zdaje bagaże, jeden, drugi, w końcu... bagaż podręczny, ten tabernakulum. No i pyta pani przy odprawie, a co to jest, mówi? To jest, mówi, Casa de Dios, mówi, dom Boga. A, dom Boga, mówi pani. To nie może jechać w żadnym, mówi, innym miejscu, tylko to musi być ze mną. No to pani przywołała jakiegoś tam jeszcze szefa, pisali papiery, pomogli, jeszcze wózek specjalny przyjechał i dom Boga pojechał do samolotu, do wnętrza i ksiądz pokazał, że myśli, że nie mam wiary. Mówi, ja mam jeszcze wiarę. I także kolega powiada z radością, że ten dom Boga musiał jechać z nim po prostu w samolocie tuż obok. No nie można bez domu Boga jechać.
Świat należy do Bożych szaleńców.
Tak jest. Także przykład wiary misjonarzy.
Pan doktor Lech Lipiec zatrzymał się na 23 stronie albumu Misja ksiądz Marceli Prawica. Dlaczego?
No tak właśnie, bo tutaj jest zamieszczony w tym albumie list, jaki Marceli Prawica napisał wtedy, kiedy podjął się tej misji wyjazdu. I proszę Państwa, to był... Ten list jest datowany 19 grudnia 1970 roku, więc wiemy, co to za data i co się wtedy działo. Rozmawialiśmy w takich rozmowach nocnych z księdzem, dlaczego taka decyzja i właśnie wtedy. Nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie, natomiast od bardzo, bardzo wielu lat kwitła w nim, dojrzewała w nim taka decyzja wyjazdu. Po spełnieniu wszystkich warunków, jakie trzeba było w tym czasie spełnić, a jest to rok 1970, więc czasy głębokiego PRL-u. Ksiądz Marceli otrzymuje taką zgodę i wyjeżdża z Polski, ale wtedy, tak jak to tu wcześniej mówiliśmy, wyjechał do Anglii, tam się uczył języka angielskiego, władał tym językiem świetnie i powiem Państwu, że potrafił i w języku medycznym również w tym języku angielskim się porozumiewać, bo byłem tego świadkiem. Powiedział mi, że on też i tam w Zambii był lekarzem. Potrafił w tych najtrudniejszych sytuacjach, gdzie przecież do najbliższego szpitala były dziesiątki kilometrów, bo dzieliły ich góry, rzeka, bita droga afrykańska. On udzielał tej pierwszej pomocy. On był też i ojcem chrzestnym wielu dzieci. Odbierał porody, z tego co wiem. Także ta misja w jego wydaniu, przekonaniu, no była dla mnie czymś niesamowitym. Zresztą on dalej jawi mi się jako wspaniała postać, nie do powtórzenia, nie do uwierzenia, że człowiek ma taką moc, taką siłę.
A w jakim wymiarze do naśladowania?
W każdym. Przede wszystkim był to człowiek niesamowicie prawy i w jego obecności każdy, kto przebywał, przynajmniej to jest moje prywatne uczucie, nie można było być złym człowiekiem. Po prostu trzeba było dostosować się do niego. No, powiem taki przykład z własnego życia, kiedy u nas mieszkał. Godzina szósta to była msza w kościele. I uczestniczyłem w tej mszy. To była dobra katechizacja i dla mnie. Choć była godzina wczesna i byłem po dyżurze, no, nie wypadało z księdzem Marcelim nie iść do kościoła rano. Muszę Państwu powiedzieć również o tym, że on był szalenie ludzki. On potrafił zapytać o zdrowie psa naszego Gucia. Ilekroć rozmawiałem z nim, to on się pytał, jak się czuje Gucio. Bardzo lubił tak po ludzku jeść zupę, którą akurat przyrządzała żona moja. Bardzo lubił zupę jarzynową. I mówił, że to jest piękna zupka. Tak ją nazywał. To był naprawdę wspaniały człowiek. Brakuje nam go tutaj i ja cieszę się, dziękuję Panu Bogu za to, że właśnie spotkałem takiego księdza na swojej drodze.
Doktor Lech Lipiec, wiceprezes zarządu Fundacji Misja i Pamięć księdza Marcelego Prawicy. Jeszcze mamy nadzieję na Państwa telefony. Tak rozgadaliśmy się troszeczkę w studiu, ale to jest taki czas. My Państwo, teraz czas na to, by Państwo powrócili do naszych dyskusji. 693-112-200, 693-112-200 lub 693-112-255, 693-112-255. Czekając na telefon, ksiądz profesor Marek Jagodziński.
Ja w nawiązaniu do tego interesowania się psem, to ojciec Marceli Prawica musiał się inkulturować do środowiska. Jak on przyjeżdżał tutaj, to przedstawiał nam, jak to wygląda powitanie z tymi mieszkańcami parafii. Więc najpierw trzeba było zapytać, jak się mają twoje kury, Jak się mają twoje psy? Jak się mają twoje kozy? Na końcu gdzieś tam, jak tam twoja żona, dzieci. I dopiero potem po wymianie takich dłuższej, wymianie tych uprzejmości, można było przejść do meritum sprawy, bo inaczej to by się no, wyszło na jakiegoś gbura, że kto nie zna zasad życzliwości. Więc to było oczywiste, że cały świat był włączony w te pytania i troskę ojca Marcelego. Także to było typowo misyjne.
Ksiądz Zenon Sala?
Jedną z, będąc na przygotowaniu misyjnym we Francji, mieliśmy też taki wypad do Poitiers, żeby zobaczyć wyższe seminarium duchowne w Poitiers. I wchodząc, byłem sam, który chciał zwiedzać to seminarium duchowne, wchodząc do seminarium spotkałem na swojej drodze profesora nauk biblijnych, starszego kapłana, który zaprosił mnie do środka. Przy wejściu był stół nakryty, był i 12 nakryć. I pytam się księdza profesora, czy to jest stół dla kleryków. Ksiądz profesor potwierdził, że to jest stół dla kleryków i dla profesorów. W dobie kryzysu powołań we Francji i w Europie rozpoczynającego się kryzysu zapytałem, a ilu macie kleryków w seminarium? 100%. To była odpowiedź, która mnie nie satysfakcjonowała, więc drążyłem temat dalej. Pytam się księże profesorze, proszę tak dokładniej. No dobrze, 100% i 25% z Polski. To już było bardziej klarowne. Dla mnie po raz trzeci zadałem to pytanie. Księże profesorze, tak po starej znajomości, a przecież nie znaliśmy się, znaliśmy się od kilku minut. Ilu macie kleryków? Jak powiedziałem, 100% i 25% z Polski. To znaczy czterech, w tym jednego z Polski. Ale ta odpowiedź była dla mnie bardzo potrzebna, bo my czasem myślimy o tym, że mamy kryzys powołań, kryzys misyjny, a tam, gdzie są powołania, tam jest zawsze 100%, bo to Pan Bóg wyznacza te granice, prawda? Daje powołanie. Człowiek powinien na nie odpowiedzieć. Cieszymy się tymi powołaniami, które są i cieszymy się tymi powołaniami.
Chociaż niektórzy powołani wrócili do grzebania swoich umarłych i do pracy na roli. Ksiądz profesor?
Na przykładzie ojca Marcelego można zobaczyć, że misja to jest coś głębszego niż szukanie przygód. Dlatego, że on chciał pojechać na misję i początkowo, jeśli się nie mylę, to on się wybierał do Ameryki Południowej. Nawet wyjeżdżając do Anglii na tę naukę języka, na przygotowanie, to był nadal przekonany, że pojedzie do Ameryki Południowej. Potrzeba była zajęcia się Polonią w Swindon, to się zajął tym, a potem jak się okazało, że jest potrzeba pojechać do Zambii, to pojechał do Zambii. Jak tam była misja, do której nikt nie chciał iść, najgorsza dziura w Zambii, to było Chingombe, to poszedł właśnie tam z biegiem czasu. I późniejsze te przygody z odwołaniem go, przysłaniem tu do Polski, powrotem i tak dalej, to zawsze było, to nie było takie proste. Ja pamiętam, jak mi opowiadał, ja raz w życiu widziałem go, jak mu głos się załamał. To było wtedy, kiedy pokazywał mi zdjęcie, gdzie właśnie pokazywał mi ślad po kuli, bo tam strzelali do niego z KBKAK. Wtedy mu się głos załamał, raz w życiu to widziałem tylko. Ale on mówił, że najbardziej był przejęty w tym czasie, bo były dwie kobiety, właśnie jakieś wolontariuszki chyba, które przyjechały chyba ze Stanów czy coś. I on się najbardziej bał o nie, żeby ci bandyci nie skrzywdzili tych kobiet. Nie chodziło mu o niego, tylko o nie właśnie. I to pokazuje właśnie to piękne człowieczeństwo, które on pokazywał cały czas, a potem tłumaczył to historie niesamowite. Jak mówił, że miał parę cukierków, dzieci było trochę, podzielił te cukierki i potem zostało, że było dwóch chłopców, jeden cukierek został. I mówi, jeden z nich nauczył mnie Ewangelii, wziął kamień, rozłupał go na pół, jeden dał koledze, drugi sam zjadł. I to była, mówię, Ewangelia w praktyce, w działaniu po prostu.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Małgorzata z Olkusza. Ja chciałam powiedzieć, ojcze, taką krótką modlitwę jednozdaniową, którą dostałam, bo też mam patrona z misjonarki w Kamerunie, Agnes Togo. Tak, czy Agnes Togo. No, także no, dostaję takie różne właśnie rzeczy i list czy jakieś obrazeczki i czy błogosławieństwa i dostałam taką modlitwę, bardzo mnie ona poruszyła i chciałam ją powiedzieć. To jest tak, pozwól mi być cząstką Ciebie, misjonarzem, który służy swoim braciom, gdziekolwiek się znajdują i gdziekolwiek ja sam jestem. W moim domu, w moim mieście, w moim kraju. Uczyń mnie misjonarzem w imię miłości Chrystusa. Amen. No i powiem ojcu, że może mnie pan Bóg wysłuchał, bo takie właśnie, no, takie zdarzenie było, bo my Franciszkanie świeccy powinniśmy tałkę nosić widoczną po prostu. I tak właśnie, no głównie w lecie, bo to wiadomo, wtedy tych ubrań nie ma, no to sobie tak noszę tą tałkę. I właśnie tak po prostu zapomniałam o tym, że tą tałkę mam i no dorobiłam tam zakupy w ogóle, a tu jedna osoba, druga, trzecia. I tak do mnie właśnie pani taka starsza mówi, że 3 miesiące temu mąż jej zmarł, tak ni stąd, ni zowąd, dołączyła do mnie, jak szłam i opowiada. No to ją tam pocieszyłam, jak mogłam. W autobusie taka pani młoda też sięgnęła do torebki, po tam kilku słowach do torebki, pokazuje mi, że różaniec ma w torebce, jechała do pracy. No i właśnie takich zdarzeń kilka było i no i też tak młodzi ludzie przeważnie tak jakoś zawieszali wzrok na mnie, nie wiedziałam, o co chodzi. Dopiero w domu się zorientowałam, że to właśnie chodziło o tałkę. No także no, tym się chciałam podzielić, że tak to mam.
Dziękujemy Pani Małgorzato bardzo gorąco i serdecznie. Być misjonarzem na co dzień. Będziecie moimi świadkami. Prosimy, kolejny telefon, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z województwa łódzkiego, słuchaczka.
I Pani ma na imię?
Anna.
Prosimy Pani Anna.
Chciałam po prostu tak kilka słów powiedzieć. Kiedyś byłam na takim spotkaniu ewangelizacyjnym z ojcem Antonello i powiedział, że Polska potrzebuje misjonarzy. I rzeczywiście tak ja się modlę i wspieram jak mogę, ale wydaje mi się, że to jest tak, no tak jest dosłownie, bo dużo osób teraz nawet tak po tych pandemiach, po tym straszeniu, po tym zamykaniu w domu, oni już nie wyszli. Bardzo dużo już pozostało w domach i no po prostu inaczej to życie wygląda niż było. I wydaje mi się, że nawet takie, ja będąc tam, kontaktuję się z różnymi ludźmi, rozmawiam na takie tematy, właściwie to świadectwa o dobroci, o miłości Boga, o tej, że Bóg jest wszechmogący, potężny, święty i nikt nas tak nie będzie kochał jak Pan Jezus, jak Matka Boża, że to jest po prostu taka miłość, niesamowita, taka bardzo, 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 brakuje mi teraz troszkę słowa, ale taka bezinteresowna. No i właściwie bardzo często ludzie się otwierają tak na takie rozmowy, jak się o tym mówi. I wydaje mi się, że no, często trzeba właśnie umieć słuchać nawet, żeby tylko ich wysłuchać. Ale to świadectwo o dobroci Boga, o miłości, pozostawienie jakichś materiałów, o różańcu, o no, Eucharystii i tak dalej, to jest po prostu jakimś takim wsparciem dla ludzi. I wydaje mi się, że jest niezwykle teraz potrzeba Niezwykle potrzeba takiego kontaktu z ludźmi, takiej normalnej rozmowy, dobroci, a nade wszystko świadectwa o dobroci Boga. Ja spotkałam Pana Jezusa żywego i prawdziwego, bardzo, bardzo kochającego i po prostu jestem przekonana, że On przenika nasze serca wszyściuteńko, o nas wie, pokazuje mi to w obrazach, w różnych upomina i po prostu wiem, że takie świadectwo, zaniesienie takiej autentycznej i takiego świadectwa miłości Boga jest niezwykle teraz ważne i bardzo, bardzo potrzebne Polsce.
Dziękujemy Pani Anno gorąco serdecznie za to zaangażowanie w ewangelizację, przypomnienie i dawanie świadectwa. Tutaj ksiądz Maciej Będziński miał taki pasus w czasie swojej wypowiedzi na naszej antenie w tych rozmowach niedokończonych i chciałbym do tego wrócić, a mianowicie powstaje bardzo wiele inicjatyw, które skupiają nas na ewangelizacji, na dawaniu świadectwa, wiele inicjatyw takich modlitewnych, angażujących i duchownych, i świeckich. Jednak wydaje się wciąż nieustannie, że naszą podstawową misją, i będzie też to pytanie skierowane do dogmatyka, jak rozumiem, księdza profesora Marka Jagodzińskiego i do księdza Macieja Będzińskiego jednocześnie, a był to wątek związany z sakramentami. Dokąd będzie prowadzić nasza misja, nasza ewangelizacja, jeżeli przestanie być sakramentalną, jeżeli przestanie prowadzić do sakramentów i w tym wymiarze do sakramentu Eucharystii, czyli sakramentu komunii, wiadomo, że przez sakrament pokuty i pojednania.
Normalny bieg wydarzeń zbawczych polega na tym, że zaczyna się od głoszenia. Zaczyna się od głoszenia słowa. To słowo budzi wiarę. Jeśli wzbudzi wiarę, ta wiara prowadzi do sakramentu. A prawdziwa wiara, ona prowadzi do sakramentu i w ten sposób zamyka się całość tego, co jest otwarte dla nas przez Boga. Dzięki zbawieniu, które dokonało się w Jezusie Chrystusie. Dlatego prawdziwa misja to nie polega tylko na mówieniu. Misja nie polega tylko na samej pomocy. Misja ma prowadzić do głoszenia Chrystusa, do głoszenia Ewangelii i do wiary. A ta wiara ma prowadzić do zaangażowania, bo bez uczynków jest martwa. Prawda? Chrystus nie obiecuje nam jakiejś takiej bezcielesnej, anemicznej szczęśliwości, tylko daje nam pełnię życia. Życia prawdziwie ludzkiego, we wspólnocie również, z Bogiem i z ludźmi. I Kościół ma być właśnie takim środowiskiem. Czyli tak teologicznie powinno być, tak to powinno wyglądać. I myślę, że misjonarze są tego świadomi, dlatego też nigdy nie ograniczają się ani do samego mówienia, ani nawet do bycia dobrymi, ani tylko do niesienia pomocy materialnej, ale przede wszystkim organizują również życie kościelne. Sakramenty, msze święto, spowiedź, Eucharystia, to jest konieczne.
Rozmawiamy też o tym, bo będziecie moimi świadkami, wielu świadków jest na misjach w krajach misyjnych, którzy są świadkami, głosząc Chrystusa, jednak nie prowadzą do sakramentu. Myślimy tutaj o całym zaangażowaniu tych, którzy realizują misję swoich kościołów, czy to kościołów protestanckich, czy jakichś wspólnot, które są daleko w tej jedności z Kościołem Rzymskim, z Kościołem Katolickim, z Jezusem Chrystusem. I bardzo często zachwycają i prowadzą za sobą. Często mówimy też, że tutaj wyszliśmy od tej misyjności naszego Kościoła, żywotności naszego Kościoła, a jednocześnie stwierdzamy, że Kościół Polski drążone jest przez taką protestantyzację, przez taką powierzchowność zaangażowania się w jakieś wspólnoty, wspólnoty modlitewne, wspólnoty charyzmatyczne, a jednocześnie gdzieś te wspólnoty zaczynają być coraz dalej od Kościoła, zaczynają reformować Kościół po swojemu, a tym samym przestają być w centrum tego życia Kościoła, czyli w związku z Jezusem Chrystusem, który jest obecny w Eucharystii.
Jeżeli można, to ja powiem dwa takie momenty. Myślę, że każdy z nas weźmie sobie je do serca i dokona własnej refleksji. Pierwszy taki moment, byłem zaproszony na spowiedź do kościoła, gdzie było spodziewane bardzo dużo ludzi, bo przyjechał znany charyzmatyk i nas było kilku księży zaproszonych przez proboszcza w konfesjonale, bo jak rekolekcje, charyzmatyk, to dużo ludzi będzie do spowiedzi. I ku mojemu zdziwieniu i naprawdę smutkowi, ten człowiek, który przepowiadał, według jego opinii też, ani razu nie powiedział, że tu czeka Jezus w konfesjonale. I to dla mnie było bardzo smutne, że nie było tego kroku dalej. To, o czym ksiądz profesor mówi, że wiara umacnia się, gdy jest przekazywana, kiedy głosimy i pokazujemy znak. A drugi moment to moja znajoma, która wróciła z Brazylii. Wielki kraj, też naznaczony takimi ruchami pentakostalnymi, ale też i dużą tych grup protestanckich. Ona mówi, że była z grupą, która koncertowała i ewangelizowała na ulicach i w którymś momencie mówi, że ci ludzie cały czas wpychali swoich słuchaczy w ogromne poczucie grzechu i ich pozostawiali z tym. I ona mówi tak: po 3 tygodniach turnę wróciłam do Polski i nie mogę się Panu Bogu nadziękować za to, że jestem w kościele katolickim, bo kościół katolicki mnie przytula do siebie. A takim chyba znakiem dotknięcia jest właśnie sakrament. Każdy sakrament, który przyjmujemy.
No, mogę. Świat, w którym żyjemy, on podlega różnym fluktuacją, jeśli chodzi o rozumienie życia, również jeśli chodzi o przeżywanie wiary. Wcześniejsze pokolenia kapłańskie, pokolenia misjonarzy żyły jasną świadomością, która była głoszona przez Kościół, że trzeba głosić Ewangelię, bo jeżeli się nie będzie głosić Ewangelii, to człowiek nie uwierzy, nie będzie zbawiony. I tutaj w nowszej teologii, w ramach takich skutków, impulsów, które wniósł również Sobór Watykański II, pojawiło się otwarcie na inne religie i na inne również wyznania, nie tylko katolickie, ale również i protestanckie, i prawosławne, choć oczywiście jest to różnica zasadnicza. I to spowodowało często, że zaczęto mówić o tym, że Pan Bóg ma różne drogi zbawienia człowieka, że może zbawić człowieka również poza Kościołem. Może zbawić. Oczywiście, że tak, jest Panem Bogiem, wolno mu to, my nie możemy mu postawić granicy, prawda? Ale w pewnym momencie to, jak się to przesadzi, to wygląda na to, że tak naprawdę to Kościół jest niepotrzebny. Że wystarczy tylko, żeby Pan Bóg sobie zbawiał tak na swoje kopyto, jak sobie potrafi, a może przecież, no więc w różnych religiach, a może i niewierzących również. I wtedy jak gdyby ostrze misji zostaje stępione. Wielu misjonarzy poczuło się w tym momencie jakby rozczarowanych. Zaraz chwileczkę. To my poświęciliśmy życie, żeby pójść i głosić Ewangelię, żeby nawracać ludzi z przekonaniem, że od tego zależy ich zbawienia, więc jest to misja zbawiająca, ratująca.
Ci, którzy wspierali misję, szli za misjonarzem i nagle się okazało to, co ksiądz profesor chce powiedzieć dalej.
No właśnie.
Jesteśmy niepotrzebni misjonarzowi, bo on był niepotrzebny.
No, więc to są takie, to są właśnie, trzeba to prawidłowo wyważyć, te akcenty, bo poza tym ten duch misyjny, on istnieje również w protestantyzmie, prawda? Przecież kościoły czy te wspólnoty protestanckie są bardzo aktywne w tym momencie. Tylko że wtedy jest to okrojone w ślad za po prostu tą religijnością, jaką oni mają, która wypływa z reformacji, z założeń reformatorów i późniejszej formacji, rozwoju tego wszystkiego. I dlatego tutaj misjonarze, przede wszystkim słuchacze, są bardzo zdezorientowani w tym wszystkim. Brak jedności Kościoła odbija się również w tym, że przepowiadanie Ewangelii, głoszenie Ewangelii traci swoją siłę, zostaje rozbite, prawda? Ono się jakoś załamuje gdzieś, jakoś traci swój impet na skutek takich właśnie, bo powiedzmy, jest gorliwość, jest głoszenie, ale jakby w połowie
nie ma jedynego chleba
i nie ma dojścia do celu, prawda?
Nie ma jedynego chleba, prawda?
No właśnie o to chodzi. I dlatego
jednego
tutaj
kielicha.
Tak.
Ostatni telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam powiedzieć, mówi Anna, że siostra Wioleta Nica jest w Boliwii, pobudowała kaplicę piękną i też wiozła świętą Elżbietę, bo ta kaplica będzie nazywana świętą Elżbietą. I brała świętą Elżbietę do torby i wiozła samolotem do Boliwii. Tak.
Bardzo się cieszymy, Pani Anno. Cieszymy się, Pani Anno, tak. Ponieważ tutaj te przygody misjonarskie, te przygody misjonarzy, misjonarek są przeogromne i przebogate, a zatem zachęcamy do zapoznania się, do czytania, do przekazywania sobie tych świadectw. Niech misje nie tylko w tym tygodniu ożyją, ale niech będą żywymi w naszych domach, w naszych wspólnotach rodzinnych. No może wśród wielu historii dziadkowie, babcie, pradziadkowie, prababcie, opowiadajmy swoim dzieciom i wnukom to, co usłyszeliśmy o misjonarzach, a zresztą teraz nie brakuje i czasopism, i nie brakuje w internecie dobrych świadectw o życiu misjonarzy i o tym, jak potrzebni są ci, którzy w imieniu naszego Kościoła, czyli w naszym imieniu, głosić będą Ewangelię aż po krańce świata. Za chwileczkę na naszej antenie modlitwa na zakończenie dnia. Teraz takie ostatnie słowa, też słowo pozdrowień. Rozpocznijmy od ojca Kazimierza Szymczychy, sekretarz Komisji Episkopatu Polski do spraw misji werbista.
Ja powiem tylko, że misjonarze wyjeżdżający muszą pamiętać to, co mówiłem na wstępie, że ich posługa musi być ich drogą uświęcenia. Poprzez te trzy etapy, trzy drogi, trzy filary, pokorę, słuchanie i ducha służby. I chciałbym, aby to zostało takim mottem dla wszystkich, którzy nas słuchają, szczególnie misjonarzy. A pozdrawiam księdza biskupa Jana Piotrowskiego, naszego przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw misji, moich współpracowników komisji. Pozdrawiam mojego proboszcza rodzinnej parafii, księdza Roberta Łuca, księdza wikariusza Janusza Kowala, rodzinną parafię Ostrów, moje dwie siostry Stasie i Juzie, rodzeństwo Marii Wiesława Sidor i rodziny grabskich, kosińskich, siarów, domszy, storków, szanter, ośmaki, szymańskich, oczywiście księży z dekanatu.
Dziękujemy. Ksiądz Maciej Będziński.
Będziecie moimi świadkami, kiedy stąpi na was Duch Święty. To są słowa Jezusa do uczniów, którzy stali się apostołami. Na mocy Chrztu Świętego każdy z nas jest misjonarzem, otrzymaliśmy pełnię Ducha Świętego, a zatem też i jesteśmy zaproszeni do tego, aby być świadkami Jezusa Chrystusa. I zobaczmy, że to wezwanie jest w liczbie mnogiej. Będziecie moimi świadkami, czyli do życia we wspólnocie Kościoła, we wspólnocie parafii. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają papieskie dzieła misyjne, tym, którzy współpracują z papieskimi dziełami misyjnymi. Pozdrawiam bardzo serdecznie naszych animatorów, współpracowników, całą dyrekcję krajową papieskich dzieł misyjnych, parafię moją rodzinną, Zbierwiec, moich kochanych rodziców, którzy na pewno mnie słuchają, wszystkich przyjaciół i tych, których imiona noszę w swoim sercu. Dzięki.
Dziękujemy. Ksiądz Zenon Sala.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim misjonarzom i misjonarkom duchownym, zakonnym i świeckim, a także całemu zapleczu misyjnemu, wszystkim, którzy wspierają misjonarzy i w ich głoszeniu dobrej nowiny. Bóg zapłać serdeczny.
Ksiądz profesor Marek Jagodziński.
Ja chciałem pozdrowić serdecznie wszystkich tych, którzy znali, spotkali się za prawicę i zachęcić do tego, żeby nie tylko pamiętać o nim, ale jednak pamiętać jeszcze o jego misji, bo to jego misją była właśnie misja. I dlatego też pamiętajmy o tym i starajmy się, aby to, co było bliskie jego życiu, co go niosło przez życie i co on niósł w życiu, żeby to również było w naszym życiu.
I doktor nauk medycznych Lech Lipiec.
W każdym zawodzie mamy do spełnienia swoją misję. Dlatego też wykonujmy swój zawód dobrze. Bądźmy dla ludzi. Chciałbym serdecznie z tego miejsca pozdrowić wszystkich mieszkańców Końskich, miasta, w którym mieszkam, a w szczególności pracowników szpitala imienia świętego Łukasza. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Przystępujemy do wspólnej modlitwy z liturgii godzin, modlitwy na zakończenie dnia. Proszę księdza Macieja Będzińskiego o przewodniczenie naszej modlitwie.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Uczyńmy rachunek sumienia.
Prośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy i przewinienia. Panie, który zostałeś posłany na ten świat, aby szukać tych, którzy zginęli z domu Ojca, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który jesteś drogą, prawdą i życiem, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Panie, który nieustannie posyłasz swoich misjonarzy aż na krańce świata, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie, tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki, kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca.
Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie masz Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon i będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali, i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Niebios Królowo.
Witaj Pani aniołów,
witaj różdżko i bramo, jasność zrodziła światu. Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.
Bardzo gorąco dziękujemy za dar wspólnej modlitwy. Dziękujemy Państwu za uczestniczenie w naszych rozmowach niedokończonych. Przypomnijmy, trwa tydzień misyjny i w ramach tygodnia misyjnego we współpracy z sekretarzem Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, ojcem Kazimierzem Szymczychą, też z Krajowym Dyrektorem Pawieckich Dzieł Misyjnych, księdzem Maciejem Będzińskim. Uczestniczyliśmy w tym poniedziałkowym spotkaniu Rodziny Radia Maria u gościnnego księdza Jacka Wieczorka, który jest proboszczem kolegiaty świętego Mikołaja w Końskich. Mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz biskup Marek Solarczyk, biskup diecezji radomskiej. W studiu razem z nami był również ksiądz Zenon Sala, misjonarz z Kamerunu, obecnie proboszcz z Błogich Szlacheckich, parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny, ksiądz profesor Marek Jagodziński, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej i członek zarządu Fundacji Misja i Pamięć księdza Marcelego Prawicy oraz dr Lech Lipiec, doktor nauk medycznych, wiceprezes zarządu. Pozdrawiamy samego prezesa, pana Nowaka. Dziękujemy też panu Maciejowi Sokołowi, panu Pawłowi Bielickiemu za realizację, przygotowanie studia Radia Maryja tutaj w Końskich. Przekazujemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.